Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Dzisiaj z Sejmu posiedzenia Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Zapraszamy na to posiedzenie. Sprawa, kontynuacja sprawy również telewizji Trwam, opłaty koncesyjnej, jaka została przydzielona, którą telewizja Trwam musiała zapłacić. Przypomnę, że posiedzenie będzie przewodniczył pan poseł Mieczysław Golba z Solidarnej Polski. Zapraszamy do wysłuchania tej komisji.
Szanowni Państwo, pozwólcie, będziemy rozpoczynać nasze posiedzenie Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. To już 119. posiedzenie naszej komisji, a więc witam Państwa posłów, witam wszystkich gości zaproszonych. Stwierdzam kworum, porządek dzisiejszego posiedzenia. To rozpatrzenie informacji o stanie zaawansowania wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej. Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku. To jest oczywiście kontynuacja. Powyższy porządek i materiały członkowie komisji utrzymali. Chciałbym zapytać, czy są jakieś może uwagi co do porządku dziennego? Nie słyszę, dziękuję. Wobec powyższego stwierdzam, że komisja przyjęła porządek dzienny posiedzenia bez zmian. Przystępujemy do jego realizacji, a więc następujące dzisiaj, myślę, że zagadnienia z ustaleniami wpłynęły odpowiedzi, bo w dniu 6 lutego bieżącego roku mieliśmy nasze posiedzenie Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. No i jak gdyby były pewne zadane pytania, na które podczas tamtego posiedzenia nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Odpowiedzi przyszły na piśmie, niemniej jednak będę bardzo prosił, aby na te pytania zadane wówczas dzisiaj strona rządowa, jak również Urząd Komunikacji Elektronicznej, również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiły nam. Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, pana Romana Dmowskiego, o przedstawienie odpowiedzi na pytanie. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, postaram się przedstawić odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do nas 19 lutego od pana przewodniczącego komisji. Pytanie pierwsze. Ile skarg obywatelskich wpłynęło do pana ministra w sprawie nieprzyznania przez prezesa UKE częstotliwości dla telewizji Trwam? Od dnia 28 listopada 2013 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wpłynęły skargi w sprawie zmiany decyzji prezesa UKE i tutaj numer tej decyzji z dnia 31 października 2011 roku. W wersji papierowej 53 667, natomiast na adres mailowy 67 191 sztuk. Pytanie kolejne. W jaki sposób skargi te zostały załatwione? Skargi te zostały załatwione przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 28 stycznia 2014 roku poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości dokonanej na rzecz Telewizji Polskiej SA na zasadzie współużytkowania w celu rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy rozsiewczy w multipleksie pierwszym, dzięki czemu od dnia 15 lutego możliwe było umieszczenie w MUX1 dwóch nowych programów telewizyjnych, w tym telewizji Trwam. We wspomnianej decyzji prezes UKE uwzględnił stanowiska prezentowane w przesłanych skargach, jak również rozstrzygnął problemy w nich sygnalizowane. Informacja o wydaniu decyzji i załatwieniu skarg została zawarta w komunikacie zamieszczonym na stronie UKE. Pytanie trzecie. Na podstawie jakiego przepisu kodeksu postępowania administracyjnego pan minister wywiódł, że zgodne z prawem jest, aby skargi złożone na działanie nadzorowanego przez siebie organu, to jest prezesa UKE, rozpatrywał indywidualnie prezes UKE? Tutaj podstawą prawną przekazania skarg obywatelskich do prezesa UKE celem rozpatrzenia stanowił przepis artykułu 234 punkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z artykułem 236 KPA. I tutaj stosownie do brzmienia tego artykułu 236 w przypadkach określonych w artykule 233 i 234 organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie. Przepis ten stanowi odstępstwo od reguły określonej w artykule 229. Jest przykładem przepisu szczególnego, odmiennie określającego właściwość organu do rozpatrzenia i załatwienia skargi i następstwem transformacji takiej skargi w środek postępowania jurysdykcyjnego. W związku z tym organ, który otrzymał skargę odpowiadającą warunkom z artykułu 233 do 235, powinien ją przekazać niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni organowi właściwemu w myśl artykułu 236. I powyższy pogląd potwierdza orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2005 roku. Zgodnie z artykułem 234 punkt 2 KPA w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, skarga pochodząca od innych niż strona postępowania osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu. Wyżej wymieniony przepis stanowi konsekwencję uniwersalnego charakteru skargi i przyjęcia zasady pierwszeństwa postępowania jurysdykcyjnego przed skargowym. Skoro skarga zgodnie z artykułem 233 i 234 wywołuje skutki związane z postępowaniem jurysdykcyjnym, to zasadne jest, by rozpatrzeniem tego pisma zajął się organ właściwy do rozpatrzenia takiej sprawy. W przypadku określonym w wymienionych wcześniej artykułach organem właściwym do rozpatrzenia skargi załatwianej w trybie postępowania administracyjnego jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie. Skarga pochodząca od innej osoby niż strona postępowania spowoduje jedynie obowiązek rozważenia powołanych w niej okoliczności z urzędu przez organ prowadzący postępowanie w sprawie. W ocenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji skargi obywatelskie były skargami na działanie prezesa UKE, ale w sprawie zmiany wydanej w dniu 31 października 2011 roku przez wyżej wymieniony organ decyzji ostatecznej, która w opinii skarżących była obarczona wadami. Należy tutaj zauważyć, iż przepis artykułu 235 KPA stanowi, iż skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmiany, która może być uwzględniona z zastrzeżeniem artykułu 16, paragraf 1, zdanie 2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji miało wiedzę, iż w dniu 7 listopada 2013 roku prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany decyzji prezesa UKE z dnia 31 października 2011 roku, na mocy której Telewizja Polska uzyskała rezerwację częstotliwości na multipleksie pierwszym do dnia 27 kwietnia 2014 roku. Okoliczność, iż postępowanie administracyjne w sprawie, która była również przedmiotem skarg obywatelskich, było już w toku, zastosowanie celem ich załatwienia znalazł przepis artykułu 234 KPA. I tutaj należy zauważyć, iż powołany przepis rozróżnia dwie sytuacje w zależności od tego, kto jest autorem skargi. To jest strona postępowania, czy też przypadek, gdy skarga pochodzi od podmiotu niebędącego stroną postępowania. Analizowany przypadek wymagał zastosowania regulacji zawartej w artykule 234 punkt 2 KPA, gdyż skargi wpływające do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pochodziły od osób niebędących stroną w prowadzonym przez prezesa UKE postępowaniu o zmianę decyzji prezesa UKE z 31 października 2011 roku. Podsumowując, skargi te stanowiły zatem zgodnie z artykułem 234 punkt 2 w związku z artykułem 236 KPA materiał, który prezes UKE jako prowadzący postępowanie w sprawie zmiany wyżej wymienionej decyzji powinien rozpatrzyć z urzędu. Kolejne pytanie. Czy osoby składające skargi zostały poinformowane o ich przekazaniu zgodnie z właściwością? Minister administracji i cyfryzacji poinformował skarżących o przekazaniu skarg zgodnie z właściwością do prezesa UKE za pomocą komunikatu zamieszczonego na stronie podmiotowej ministerstwa. Komunikat zatytułowany „Gdzie skierować skargi w sprawie o zmianę decyzji UKE” został umieszczony w dniu 2 grudnia 2013 roku. Zgodnie z jego treścią Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji otrzymuje skargi w sprawie postępowania prowadzonego przez prezesa UKE w sprawie o zmianę decyzji z dnia 31 października 2011 roku, na mocy której telewizja uzyskała rezerwację częstotliwości na multipleksie pierwszym do dnia 27 kwietnia 2014. Uprzejmie informujemy, że skargi te przekazujemy do UKE. Prezes UKE prowadzi bowiem w tej sprawie postępowanie. Polskie prawo, kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że w takiej sytuacji skargi muszą być przekazywane właśnie do tego organu, który prowadzi postępowanie, czyli prezesa UKE. Ewentualną korespondencję w tej sprawie można kierować wprost do UKE lub na adres e-mail i tu podany adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto pracownicy ministerstwa informowali przedstawicieli Fundacji Lux Veritatis, którzy przywozili skargi do siedziby ministerstwa, o organie właściwym do rozpatrywania skarg oraz podstawach prawnych ich przekazania do UKE. Powyższą informację przekazał również pani Lidii Kochanowicz-Mańk, członkowi zarządu Fundacji Lux Veritatis, w rozmowie telefonicznej przeprowadzonej w pierwszych dniach grudnia 2013 roku dyrektor Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji. Należy zauważyć, że artykuł 231 KPA nakłada na organ obowiązek zawiadomienia skarżącego o przekazaniu jego skargi do organu właściwego, jednak nie precyzuje, w jakiej formie to zawiadomienie ma nastąpić. MAC nie ma wątpliwości, iż zgodnie z artykułem 14, paragraf 1 KPA, organ ma obowiązek załatwiać sprawy pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji, doręczonego środkami komunikacji elektronicznej. Niemniej jednak z przyczyn o charakterze ekonomicznym i organizacyjnym MAK podjął decyzję, iż zawiadomienie nastąpi w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej ministerstwa. Wybór takiego trybu poinformowania skarżących wynikał z braku możliwości pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem i wysyłką zawiadomień do wszystkich skarżących o przekazaniu skargi zgodnie z właściwością. Biorąc pod uwagę łączną liczbę skarg, które wpłynęły do MAK, 120 858 oraz jednostkowy koszt wysyłki korespondencji, należałoby wydać na ten cel kwotę około 205 tysięcy złotych. Podczas gdy na koniec 2013 roku w budżecie ministerstwa na ten cel nie było środków finansowych w tak dużej kwocie. Ponadto, jeżeli uwzględnimy liczbę pracowników Wydziału Skarg i Wniosków i Analiz, 6 osób, należałoby przeznaczyć 241 osobodni, czyli około 10 miesięcy, przy założeniu, że pracownicy zajmowaliby się wyłącznie sporządzaniem zawiadomień o przekazaniu do UKE skarg obywatelskich i każdy z pracowników przygotowywałby 100 pism dziennie, co oznacza, że w praktyce byłoby to niemożliwe. Tutaj też trzeba wyjaśnić, że przedmiotowe zawiadomienie nie mogły być przesłane drogą elektroniczną. To wynika z artykułu 39, paragraf 1 KPA, gdzie jest wyraźnie napisane, że doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona wystąpiła do organu administracji publicznej o doręczenie lub wyraziła zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków. W omawianych skargach obywatelskich brak było oświadczeń skarżących o wyrażeniu zgody na doręczenie korespondencji drogą elektroniczną. Kolejne pytanie. Dlaczego zostały złamane przepisy KPA mówiące o terminie odpowiedzi na skargę, to znaczy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni? Mając na uwadze, iż wszystkie skargi obywatelskie były przekazywane na podstawie artykułu 234 punkt 2, stanowiły one materiał wprowadzonej przez prezesa UKE w postępowaniu o zmianę decyzji prezesa UKE z dnia 31 października 2011 roku. W związku z tym prezes UKE jako prowadzący postępowanie w sprawie zmiany decyzji powinien rozpatrzyć skargi obywatelskie z urzędu i poinformować skarżących o sposobie ich załatwiania zgodnie z dyspozycją artykułu 237 paragraf 3 KPA. W konsekwencji termin i sposób ich załatwienia był zdeterminowany terminem zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego i treścią decyzji wydanej w tej sprawie przez prezesa UKE. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji sukcesywnie przekazywało skargi obywatelskie do UKE zarówno w formie papierowej, jak również w formie elektronicznej przegranej na płycie CD. W przypadku skarg wpływających w formie adresu e-mail, tam właśnie na płytę zostały te maile wgrane. W miarę możliwości zachowaniem terminu 7 dni wyznaczonego przepisami prawa na przekazanie. W ramach sprawowanego przez ministra administracji i cyfryzacji nadzoru nad prezesem UKE należy wyrazić pogląd, iż postępowanie administracyjne wszczęte przez wyżej wymieniony organ z urzędu w dniu 7 listopada 2013 rok miało charakter skomplikowany. Wymagało przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a także rozprawy administracyjnej. Należy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z brzmieniem artykułu 35 paragraf 5 KPA do terminów określanych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Niemniej jednak na prezesie UKE zgodnie z artykułem 36 paragraf 1 KPA spoczywał obowiązek poinformowania stron w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia. Ten sam obowiązek prezes UKE winien był zrealizować wobec autorów skarg obywatelskich włączonych do akt postępowania. Wobec powyższego w dniu 20 stycznia 2014 roku na stronie internetowej UKE został opublikowany komunikat, w którym został objaśniony tryb oraz termin rozpatrzenia skarg. Prezes UKE oznajmił m.in., że zostały one dołączone do akt toczącego się postępowania wszczętego z urzędu w dniu 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości na MUX-1 dokonanej na rzecz Telewizji Polskiej SA i w jego toku zostaną przeanalizowane. Jednocześnie skarżący zostali powiadomieni, że rozpatrzenie przedmiotowych skarg i zakończenie wyżej wymienionego postępowania nastąpi do dnia 15 lutego 2014 roku. Ostatecznie skargi obywatelskie zostały rozpatrzone przez wydanie w dniu 28 stycznia 2014 roku decyzji przez prezesa UKE w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości dokonanej na rzecz Telewizji Polskiej SA na zasadzie współużytkowania w celu rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy na multipleksie pierwszym. O sposobie załatwiania skarg prezes UKE poinformował skarżących za pomocą komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej urzędu. Szanowni Państwo, odpowiedzi zawierały mnóstwo cytowanych paragrafów, natomiast chodziło nam o to, aby precyzyjnie przedstawić, jaka została wykorzystana podstawa prawna, aby przyjąć właśnie ten sposób postępowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu ministrowi. Bardzo proszę o zabranie głosu zastępcę prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, panią Lidię Kozłowską, o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Bardzo proszę, pani prezes.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Przedstawię odpowiedzi, które skierowaliśmy pisemnie, pismem z dnia 5 marca tego roku. Pierwszym pytaniem jest, kiedy, proszę podać datę, multiplex trzeci pokrył swoim zasięgiem terytorium Polski, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności ogółem. Zgodnie z wykonanymi przez prezesa UKE symulacjami propagacyjnymi 23 lipca 2013 roku multiplex trzeci pokrył swoim zasięgiem terytorium Polski, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności kraju. Pytanie drugie. W jakiej dacie, zgodnie z ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, Telewizja Polska powinna zwolnić częstotliwości zajmowane na multipleksie pierwszym i nadawać wyłącznie na multipleksie trzecim przeznaczonym docelowo dla TVP? Zgodnie z artykułem 7 ustęp 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 roku o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej i tutaj cytat, Telewizja Polska S.A. rozpowszechnia w multipleksie pierwszym programy telewizyjne Telewizja Polska 1, Telewizja Polska 2 oraz regionalne programy telewizyjne na podstawie rezerwacji częstotliwości do dnia pokrycia sygnałem tych programów w terytorium Rzeczypospolitej, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności przy wykorzystaniu częstotliwości ustalonych w planie zagospodarowania częstotliwości dla multipleksu trzeciego, jednak nie później niż do dnia 27 kwietnia 2014 roku. Pytanie trzecie. Czy Telewizja Polska zwolniła w tej dacie multipleks pierwszy, to jest w dacie pokrycia przez multipleks trzeci terytorium Polski, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności? Telewizja Polska nie zwolniła multipleksu pierwszego w dniu 23 lipca 2013 roku, czyli w dniu osiągnięcia pokrycia sygnałem multipleksu trzeciego terytorium Rzeczypospolitej, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności. Pytanie czwarte, jeżeli nie, to dlaczego? W ocenie prezesa UKE cofnięcie rezerwacji częstotliwości dokonanej na rzecz Telewizji Polskiej S.A. na multipleksie pierwszym w sytuacji, gdy podmioty, które ubiegają się o rezerwację częstotliwości na tym multipleksie nie są jeszcze przygotowane do uruchomienia swoich nowych programów, na które uzyskali koncesję, nie byłoby zgodne z zasadami efektywnego gospodarowania zasobami częstotliwości. Obowiązkiem prezesa UKE jako organu regulacyjnego jest efektywne gospodarowanie zasobami częstotliwości radiowych. W punkcie 8 ogłoszenia z dnia 20 grudnia 2012 roku o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w multipleksie pierwszym, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wskazał, że rozpoczęcie wykorzystania częstotliwości w multipleksie pierwszym nastąpi w terminie, o którym mowa w artykule 7 ustęp 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, jednak nie później niż do dnia 28 kwietnia 2014 roku. W związku z powyższym oraz ze znanym powszechnie faktem, że Telewizja Polska posiada rezerwację częstotliwości do 27 kwietnia 2014 roku, należało wyjaśnić, czy wszystkie podmioty, które w wyniku wyżej wymienionych ogłoszeń uzyskały koncesję przewodniczącego KRIT, są przygotowane do rozpowszechniania nowego programu na multipleksie pierwszym. I pytanie piąte. Jak długo w przypadku poprzedniego postępowania koncesyjnego, tego, w którym koncesję na nadawanie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym otrzymali nadawcy takich programów jak SKTV, TTV, Polo TV i ATM Rozrywka TV, nadawcy czekali na decyzję rezerwacyjną, licząc od daty złożenia przez nich wniosku o przyznanie rezerwacji. W poprzednim postępowaniu koncesyjnym, kiedy to przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji decyzją przytoczony numer decyzji z dnia 29 lipca 2011 roku udzielił koncesji na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programów SKTV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka TV, wnioski do prezesa UKE o dokonanie rezerwacji na multipleksie pierwszym wpłynęły w następujących terminach. 15 września 2011 roku od spółki SKTV, 2 września 2011 roku od spółki Stawka spółka ZO, 14 września 2011 roku od spółki Lemon Record spółka ZO, 14 września 2011 roku od spółki ATM Grupa S.A. Decyzją rezerwacyjną i tutaj nie będę, pozwolę sobie nie cytować dokładnych numerów decyzji rezerwacyjnych, jedynie daty wydania. Prezes UKE wydał w dniu 19 grudnia 2011 roku, czyli w terminie 108 dni do dnia złożenia pierwszego wniosku. Pytanie numer 6. Czy przed opublikowaniem przez KRIT ogłoszenia o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym, ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2012 roku opublikowane w monitorze z dnia 27 grudnia 2012 roku, pozycja 1014, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informował Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o terminie dostępności częstotliwości będących przedmiotem tegoż ogłoszenia. Treść ogłoszenia przewodniczącego KRIT z dnia 20 grudnia 2012 roku prezes UKE uzgodnił pismem z dnia 17 grudnia 2012 roku. Zgodnie z ówczesnym stanem faktycznym i prawnym prezes UKE zaproponował następującą treść ogłoszenia w multipleksie w punkcie 8. Rozpoczęcie wykorzystania częstotliwości określonych w punkcie 1 ogłoszenia w multipleksie 1 nastąpi w terminie, o którym mowa w artykule 7 ustęp 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, jednak nie później niż od dnia 28 kwietnia 2014 roku do końca ważności koncesji. I pytanie 7. Czy istnieje obowiązek informowania, uzgadniania dostępności częstotliwości między prezesem UKE a przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy prawo telekomunikacyjne, wszystkie decyzje rezerwacyjne w służbie radiodyfuzji prezes UKE wydaje w porozumieniu z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Natomiast przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski, Monitor Polski, informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego po zasięgnięciu opinii prezesa UKE. Pytanie numer 8. Jaką datę, jeżeli chodzi o dostępność częstotliwości na MUX1, podał prezes UKE do przewodniczącego KRIT? Informacje o takiej treści zostały przekazane przez prezesa UKE do przewodniczącego KRIT pismem z dnia 17 grudnia 2012 roku. I pytanie 9. Czy data ta została prawidłowo podana w ogłoszeniu przewodniczącego KRIT z dnia 20 grudnia 2012 roku? W ogłoszeniu przewodniczącego KRIT dnia 20 grudnia 2012 roku o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w punkcie 8 prawidłowo została określona data rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości na multipleksie pierwszym uzgodniona z prezesem UKE. To jest data wynikająca z artykułu 7 ustęp 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. W tamtym czasie bowiem planowane było etapowe uruchamianie multipleksu trzeciego do dnia 27 kwietnia 2014 roku, w którym to Multipleks trzeci miał osiągnąć ustawowe 95% pokrycia populacji kraju. Pytanie 10. Dlaczego Fundacja Lux Veritatis po złożeniu wniosku o przyznanie częstotliwości w dniu 27 sierpnia 2013 roku, to jest w dacie, kiedy warunek zapisany w artykule 7 ustęp 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej został spełniony, tak długo musiała czekać na wydanie przez prezesa UKE decyzji o rezerwacji częstotliwości? Wydanie decyzji rezerwacyjnej dla Fundacji Lux Veritatis uzależnione było od zmiany decyzji rezerwacyjnej dla Telewizji Polskiej. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z artykułem 7 ustęp 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, Telewizja Polska miała uprawnienie do rozpowszechniania na multipleksie pierwszym programów telewizyjnych do dnia pokrycia sygnałem tych programów terytorium Rzeczypospolitej, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności, nie później jednak niż do dnia 27 kwietnia 2014 roku, prezes UKE podjął działania mające na celu ustalenie, czy zachodzą ustawowe przesłanki do skrócenia terminu wykorzystywania częstotliwości przez TVP. W tym celu prezes UKE pismem z dnia 17 września 2013 roku zwrócił się do Telewizji Polskiej z prośbą o przedstawienie informacji, jaki procent pokrycia ludnościowego osiągnął multipleks trzeci. Telewizja Polska pismem z dnia 2 października 2013 roku udzieliła prezesowi UKE informacji, iż wyżej wymieniony wskaźnik 95% został przekroczony. Prezes UKE pismem z dnia 21 października 2013 roku ponownie zwrócił się do Telewizji Polskiej z prośbą o doprecyzowanie, kiedy Telewizja Polska zaprzestanie emisji programów w ramach multipleksu pierwszego. Pismem z dnia 5 listopada 2013 roku prezes Telewizji Polskiej poinformował prezesa UKE, że nadawca publiczny nie jest gotowy na zwolnienie wykorzystywanej przepływności multipleksu pierwszego. Biorąc powyższe pod uwagę, prezes UKE z urzędu w dniu 7 listopada 2013 roku wszczął postępowanie w sprawie zmiany lub uchylenia rezerwacji częstotliwości dokonanej na rzecz Telewizji Polskiej. W ramach tego postępowania 10 grudnia 2013 roku została przeprowadzona rozprawa administracyjna, której celem było po pierwsze przyspieszenie postępowania wszczętego z urzędu w dniu 7 listopada 2013 roku przez prezesa UKE w sprawie zmiany lub uchylenia rezerwacji częstotliwości dla Telewizji Polskiej S.A., a tym samym przyspieszenie możliwości dokonania rezerwacji częstotliwości dla rozpowszechniania drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programów telewizyjnych pod nazwą TVP ABC, TV Trwam, Stop Klatka TV oraz Focus TV. Oraz po drugie wyjaśnienie powstałych wątpliwości oraz uproszczenie postępowania w sprawie zmiany lub uchylenia rezerwacji częstotliwości dla Telewizji Polskiej. Na rozprawę administracyjną prezes UKE zaprosił podmioty dysponujące w tamtym okresie rezerwacją częstotliwości na multipleksie pierwszym na zasadzie współużytkowania z Telewizją Polską, będące stronami postępowania w sprawie zmiany lub uchylenia rezerwacji dokonanej na rzecz Telewizji Polskiej S.A. na zasadzie współużytkowania z tymi podmiotami, a także ze względu na konieczność wyjaśnienia przedmiotowej sprawy przy udziale świadków wezwał w charakterze świadków prezesów i członka zarządu podmiotów, które otrzymały koncesję przewodniczącego KRIT na rozpowszechnianie programów telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym. Po rozprawie administracyjnej w dalszym ciągu prowadzona była korespondencja z Telewizją Polską, która ostatecznie pismem z dnia 18 grudnia 2013 roku wyraziła zgodę na zmiany w zapisach decyzji rezerwacyjnej. W efekcie powyższych działań prezesa UKE w dniu 28 stycznia 2014 roku możliwe było wydanie decyzji w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu 470 do 790 MHz dokonanej na rzecz Telewizji Polskiej na zasadzie współużytkowania w celu rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym. Decyzja ta skracała okres wykorzystania przez Telewizję Polską części multipleksu pierwszego, a tym samym pośrednio skracała termin ważności rezerwacji częstotliwości w odniesieniu do rozpowszechniania dwóch z programów telewizyjnych, Telewizji Polskiej 1 i 2 lub programu regionalnego. Zgodnie z treścią decyzji od dnia 15 lutego 2014 roku możliwe było umieszczenie w multipleksie dwóch nowych programów telewizyjnych, na które przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wydał koncesję, to jest Telewizji Trwam i Telewizji ABC. W związku z powyższym 29 stycznia 2014 roku prezes UKE dokonał na rzecz Fundacji Lux Veritatis rezerwacji częstotliwości na multiplex pierwszy. Fundacja od dnia 15 lutego 2014 roku uzyskała tym samym uprawnienie do rozpowszechniania na multipleksie pierwszym w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programu telewizyjnego TV Trwam. Pytanie 11. Dlaczego postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji rezerwacyjnej dla Telewizji Polskiej nie zostało wszczęte z urzędu w momencie wydania przez KRIT ogłoszenia o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym w sytuacji oczywistej niezgodności tej decyzji z ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, a dopiero po wniosku Fundacji Lux Veritatis z dnia 2 września 2013 roku o zmianę decyzji dla TVP? Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji rezerwacyjnej dla Telewizji Polskiej nie mogło zostać wszczęte z urzędu w momencie wydania przez przewodniczącego KRIT ogłoszenia o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego, ponieważ w dniu 20 grudnia 2012 roku multiplex trzeci nie osiągnął pokrycia terytorium Polski, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności. Pytanie 12. Gdyby Fundacja Lux Veritatis nie podjęła z własnej inicjatywy rozmów z Telewizją Polską, które doprowadziły do zawarcia ugody w sprawie zwolnienia przez Telewizję Polską częstotliwości na MUX 1 przed dniem 27 kwietnia 2014 roku, to czy wtedy prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej miałby możliwości prawne do zmiany tej decyzji z urzędu? Prezes UKE miał możliwości prawne do zmiany lub uchylenia rezerwacji częstotliwości dokonanej na rzecz Telewizji Polskiej, wobec czego wszczął z urzędu w dniu 7 listopada 2013 roku postępowanie w przedmiotowej sprawie. Należy równocześnie nadmienić, że prezes UKE nie znał i w dalszym ciągu nie zna treści ugody zawartej między Telewizją Polską a Fundacją Lux Veritatis i nie brał jej pod uwagę w momencie inicjacji wspomnianego postępowania. Pytanie 13. Czy Telewizja Polska dokonuje opłat za otrzymane częstotliwości na MUX 1 i MUX 3? Jeśli tak, to ile wynosi miesięczna opłata za częstotliwości na MUX 1, a ile na MUX 3? Telewizja Polska zobowiązana jest, podobnie jak i inni nadawcy funkcjonujący w ramach cyfrowych multipleksów telewizyjnych, do uiszczania opłat za prawo do dysponowania częstotliwością. W 2013 roku TVP za połowę całkowitej przepływności multipleksu pierwszego uiszczała miesięczną opłatę w wysokości około 6,5 tysiąca złotych, natomiast za całkowitą przepływność multipleksu trzeciego średnią miesięczną opłatę w wysokości około 26 tysięcy złotych. Przy czym podana kwota jest średnią arytmetyczną z rocznej opłaty, ponieważ wraz z kolejnymi etapami wyłączeń telewizji analogowej uruchamiane były kolejne stacje nadawcze multipleksu trzeciego, co miało bezpośredni wpływ na zwiększenie opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością. Od 1 stycznia 2014 roku, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, zmianie uległ sposób naliczania opłat. Tym samym Telewizja Polska od początku bieżącego roku powinna wnosić miesięczną opłatę za jeden program rozpowszechniany w multipleksie pierwszym w wysokości około 82 tysięcy złotych oraz miesięczną opłatę za cały multipleks trzeci w wysokości około 658 tysięcy złotych. I pytanie 14. Czy za okres od 23 lipca 2013 roku do 15 lutego 2014 roku Telewizja Polska płaci podwójną opłatę za częstotliwości na MUX 1 i MUX 3? W okresie od 23 lipca 2013 roku do 15 lutego 2014 roku Telewizja Polska uiszczała opłatę za prawo do dysponowania połową całkowitej przepływności multipleksu pierwszego oraz pełną przepływnością multipleksu trzeciego. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, to wyczerpuje nasze odpowiedzi na pytania zgłoszone.
Dziękuję bardzo Pani Prezes. Bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora Departamentu Regulacji w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Panią Ewę Gadomską. Proszę bardzo o udzielenie odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Zgodnie z przekazaną do komisji odpowiedzią przewodniczącego Krajowej Rady na pytania przekazane przez pana przewodniczącego w dniu 19 lutego bieżącego roku drogą faksową, Krajowa Rada 21 lutego udzieliła następujących odpowiedzi. Na pytanie pierwsze, czy postępowania administracyjne prowadzone w sprawie możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych drogą rozsiewczą w sposób cyfrowy na multipleksie pierwszym zostały zakończone? Odpowiedź 21 lutego brzmiała nie. Obecnie te wszystkie postępowania przed Krajową Radą są zakończone. Czy któryś z wnioskodawców oprócz Fundacji Lux Veritatis złożył skargę na decyzję koncesyjną przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Odpowiedź brzmi tak. Jakie zarzuty zostały podniesione w skardze Fundacji Lux Veritatis na decyzję koncesyjną przewodniczącego Krajowej Rady? W celu przedstawienia pełnego stanowiska Fundacji Lux Veritatis załączam kopię skargi Fundacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 grudnia 2013. Skarga jest załączona do odpowiedzi. Została zgodnie z przepisami złożona za pośrednictwem przewodniczącego Krajowej Rady do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez pełnomocnika Fundacji Lux Veritatis. I z zaskarżonej decyzji zarzucam naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest artykuł 40 ustęp 1 w związku z artykułem 37 ustęp 1 punkt 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji dalej jako URT, polegającej na błędnej interpretacji powołanego przepisu skutkującego nieprawidłowym ustaleniem kwoty należnej z tytułu opłaty koncesyjnej w związku z rozszerzeniem koncesji na rozpowszechnianie programu TV Trwam drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym i nałożeniem na fundację opłaty za okres, kiedy fundacja nie mogła rozpowszechniać programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym. Z uwagi na niemożność uzyskania rezerwacji częstotliwości w myśl przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku, 4 roku prawa telekomunikacyjnego dalej jako prawo telekomunikacyjne. Punkt drugi, artykuł 40 ustęp 6 URT poprzez jego niezastosowanie przy ustaleniu opłaty za zmianę rozszerzenie koncesji z koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny o koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy. W związku z powyższym wnoszę o uchylenie w całości decyzji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr DR K 588/2013 z dnia 22 listopada 2013 w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr DR-439/2013-2/188/K z dnia 9 sierpnia 2013 w sprawie zmiany koncesji nr 188/K/2012-T z dnia 31 lipca 2012 w całości w trybie artykułu 155 paragraf 1 punkt 1 litera a prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Punkt drugi. O uchylenie poprzedzającej ją decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr DR-439/2013-2/188/K z dnia 9 sierpnia 2013 w sprawie zmiany koncesji nr 188/K/2012-T z dnia 31 lipca 2012 w części, to jest w zakresie jej punktu czwartego, dotyczącego wysokości naliczenia opłaty za zmianę koncesji. Ponadto wnoszę punkt trzeci o zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z artykułem 193 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w związku z artykułem 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym, dalej jako ustawa OTK, z następującym pytaniem prawnym. Czy paragraf 9 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest zgodny z artykułem 40 ust. 6 ust. zawierającym upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia? Zdaniem strony skarżącej wskazany paragraf 9 rozporządzenia Krajowej Rady jest niezgodny z artykułem 40 ust. 6 ust. Ze względu na to, iż wbrew dyspozycji artykułu 92 ust. 1 w związku z artykułem 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest niezgodny z wytycznymi stanowiącymi element ustawowego upoważnienia do wydania rozporządzenia. Wobec powyższego paragraf 9 rozporządzenia Krajowej Rady jako niekonstytucyjny powinien zostać zmieniony. Punkt czwarty. O zasądzenie od organu Przewodniczącego Krajowej Rady na rzecz skarżącej kosztów postępowania. Uzasadnienie. Punkt pierwszy. Zarzut naruszenia artykułu 40 ust. 1 w związku z artykułem 37 ust. 1 punkt 5 urt. Przewodniczący Krajowej Rady w zaskarżonej decyzji utrzymał w mocy decyzję koncesyjną. Tym samym wobec skarżącej została utrzymana w mocy opłata koncesyjna w kwocie 12 945 500 zł, czyli w wysokości przewidzianej w paragrafie 4 ust. 1 rozporządzenia Krajowej Rady, mająca zastosowanie do pełnego 10-letniego okresu korzystania z koncesji liczonego od dnia 13 marca 2013, mimo iż Fundacja z przyczyn od siebie niezależnych, a zależnych od organów państwowych, w tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dalej jako Prezes UKE, i Przewodniczącego KRIT, nie miała w dacie wydania decyzji koncesyjnej obiektywnej możliwości uzyskania przed dniem 28 kwietnia 2014 roku prawa do dysponowania częstotliwością przewidzianą w prawie telekomunikacyjnym. Prawo do dysponowania częstotliwością jest bezwzględnym wymogiem dla rozpowszechniania programu telewizyjnego. Zgodnie z treścią punktu 8 ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady z dnia 20 grudnia 2012 roku o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego, rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości określonych w punkcie 1 ogłoszenia w multipleksie 1 nastąpi w terminie, o którym mowa w artykule 7 ust. 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, jednak nie później niż do dnia 28 kwietnia 2014 do końca ważności koncesji. Kropka. Kończy się cytat. Podobnie postanowienie zawiera w punkcie 10 decyzja koncesyjna. Jednakże Fundacja nie jest w stanie uzyskać decyzji rezerwacyjnej, a tym samym rozpowszechniać programu telewizyjnego w sposób cyfrowy, rozsiewczy, naziemny przed dniem 28 kwietnia 2014 bez zgody podmiotu trzeciego, to jest Telewizji Polskiej S.A., dalej jako TVP S.A. Przyczyną tego stanu rzeczy jest błąd, jaki popełniono w decyzji przyznającej rezerwację częstotliwości dla TVP S.A. wydanej w dniu 30 września 2011 roku, która to decyzja stanowi załącznik do niniejszej skargi. Otóż w punkcie trzecim powołanej decyzji przyznano dla TVP S.A. bezwarunkową rezerwację częstotliwości do dnia 27 kwietnia 2014 roku, co było niezgodne z artykułem 7 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. W myśl powołanego przepisu rezerwacja częstotliwości dla wyżej wskazanego podmiotu oprócz ograniczenia czasowego jest także ograniczona wymogiem pokrycia sygnałem programów telewizyjnych Telewizja Polska 1, Telewizja Polska 2 oraz regionalnych programów telewizyjnych terytorium Rzeczpospolitej Polski, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności. Przy wykorzystaniu częstotliwości ustalonych w planie zagospodarowania częstotliwości dla multipleksu trzeciego na podstawie artykułu 112 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego. Mając na uwadze, że decyzja rezerwacyjna dla TVP SA została wydana przez prezesa UKE po uzgodnieniu z przewodniczącym KRIT dokonanym w drodze postanowienia nr 15 z 2011 roku 23 września, co wynika z preambuły powołanej decyzji z 30 września 2011, uznać należy, że przewodniczący KRIT, publikując treść ogłoszenia oraz wydając decyzję koncesyjną z 9 sierpnia 2013, wiedział o braku obiektywnych możliwości wykorzystania przez Fundację Koncesji dla rozpowszechniania programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy. Myśl artykułu 40 ust. 1 URT pobiera się opłatę za udzielenie koncesji rozumianej jako prawo do rozpowszechniania programu radiowego lub telewizyjnego. Skoro w świetle obiektywnych i weryfikowalnych okoliczności zawinionych przez organ nadający koncesję nadawca nie ma zagwarantowanego prawa do wykonania uprawnienia koncesyjnego, to tym samym nie ma podstaw do pobierania opłaty koncesyjnej za okres, kiedy prawo to nie może być wykonywane. Wyliczenie opłaty koncesyjnej za okres pełnych 10 lat narusza w sposób rażący zasady ogólne ustalenia opłat publicznych, a taki charakter ma opłata reglamentacyjna związana z uzyskaniem prawa do rozpowszechniania programu TV Trwam za pośrednictwem multipleksu pierwszego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ten rodzaj opłaty publicznej, choć stanowi dochód budżetu państwa, nie posiada w przeciwieństwie do podatku charakteru nieodpłatnego, a jej wysokość powinna być łączona co do zasady z ekwiwalentnością świadczenia, uwzględniającą poziom jego ekonomicznej efektywności. Na takie właśnie rozumienie istoty opłaty publicznej zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 lipca 2011 roku, wskazując m.in., że opłata koncesyjna to sui generis opłata publiczna o specyficznych cechach, za które ponoszący opłatę podmiot uzyskuje świadczenie w postaci przyznania prawa do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Ponadto żądanie zapłaty przez skarżącą opłaty koncesyjnej w wysokości określonej decyzją koncesyjną pociąga za sobą nieprzewidziany ustawą skutek w postaci pobrania przez organ koncesyjny dwóch opłat z tego samego tytułu przez dwa podmioty, z których tylko jeden może faktycznie wykonywać przysługujące mu prawo do dnia 27 kwietnia 2014 roku. Tym podmiotem w rozpoznawanej sprawie jest TVP SA. W konsekwencji powyższych zarzutów opłata koncesyjna ustalona dla fundacji w decyzji koncesyjnej powinna być obliczona w sposób proporcjonalny do okresu, w jakim fundacja nabędzie w sposób obiektywny prawo do rozpowszechniania programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy. Punkt drugi. Zarzut naruszenia artykułu 40 ust. 6 URT w związku z artykułem 92 ust. 1 oraz artykułu 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zaskarżonej decyzji przewodniczący KRIT w sposób niezrozumiały próbuje obciążyć stronę skarżącą odpowiedzialnością za wybór pomiędzy możliwością zmiany posiadanej koncesji a uzyskaniem nowej. Strona 4 uzasadnienia decyzji. Rozumując a contrario, należałoby wnioskować za organem, że ustawodawca nie przewiduje zróżnicowania wysokości opłaty za koncesję i traktuje jednakowo, czyli pobiera taką samą opłatę w dwóch różnych sytuacjach. Pierwszy, uzyskania nowej koncesji na pełny 10-letni okres, jak i w wypadku zmiany już posiadanej koncesji i to bez względu na to, ile czasu zostało do jej wygaśnięcia. Inaczej mówiąc, zdaniem przewodniczącego KRIT za zmianę, rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny, polegającą na jej rozszerzeniu o prawo do rozpowszechniania programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie, powinno się pobrać pełną opłatę w kwocie 12 945 tysięcy 9 tysięcy i to bez względu na to, czy zmieniona koncesja wygaśnie za 9 lat czy za rok. Brak logiki w takim rozumowaniu daje się zauważyć bez pogłębionej analizy tematu. Koncesja na rozpowszechnianie programu radiowego bądź telewizyjnego jest prawem przyznanym na ściśle określony czas, co wynika wprost z treści artykułu 37 ust. 1 punkt 5 i 6 URT, gdzie wyraźnie wskazano jako elementy konieczne decyzji koncesyjnej obowiązek wskazania zarówno daty rozpoczęcia rozpowszechniania programu, jak i termin wygaśnięcia koncesji. Logicznym zatem jest, aby w sytuacji, gdy prawo do rozpowszechniania programu było przyznane na krótszy niż 10-letni okres, co ma zwykle miejsce w wypadku zmiany rozszerzenia koncesji, nadawca był obciążony opłatą koncesyjną w wysokości wynikającej z okresu pozostającego do wygaśnięcia zmienionej koncesji. Ustawodawca w ślad za regułami logiki zdefiniował przepis artykułu 40 ust. 6 punkt 6 URT, w którym nałożył na KRIT obowiązek uwzględnienia zasady proporcjonalności przy ustalaniu opłaty koncesyjnej w przypadku zmiany koncesji. W konsekwencji przy ustalaniu wysokości opłaty za zmianę koncesji powinien mieć zastosowanie artykuł 40 ust. 6 URT, a szczególnie punkt 6 tego przepisu, który ustanawia zasadę liczenia opłaty proporcjonalnie za okres pozostały do wygaśnięcia koncesji. Efektem zastosowania tej ustawy powinno być zmniejszenie nowej opłaty z uwagi na fakt, że opłata koncesyjna określona na w paragrafie 4 ust. 1 rozporządzenia Krajowej Rady jest skalkulowana dla podstawowego okresu, w jakim została udzielona koncesja, czyli za 10 lat. W nawiasie artykuł 36 URT. Ponieważ koncesja fundacji przyznała decyzją z dnia 31 lipca 2012 roku wygasa z dniem 12 marca 2023 roku, zatem zaskarżona decyzja powinna uwzględniać fakt, że nawet przyjmując dzień wydania decyzji koncesyjnej za datę przyznania prawa do nadawania, co jest wadliwe, jak wskazano w punkcie pierwszym niniejszego pisma, okres objęty koncesją jest krótszy niż 10 lat. Naruszenie artykułu 40 ust. 6 przez przewodniczącego Krajowej Rady polega na błędnym przyjęciu, iż zasada proporcjonalności wyrażona w punkcie 6 powołanego przepisu nie ma zastosowania dla zmiany koncesji, jaką posiada fundacja, to jest koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny, określanej w artykule 40 ust. 3 punkt 2 URT. Przez rozszerzenie jej o koncesję określoną w artykule 40 ust. 2 punkt 4 URT. Zdaniem przewodniczącego Krajowej Rady ustawodawca uregulował wyłącznie kwestię zmiany koncesji, o której mowa w artykule 40 ust. 2 URT, a tym samym pominął i nie uregulował prawnie wysokości opłaty koncesyjnej w wypadku zmiany koncesji, jaka miała miejsce w rozpoznawanej sprawie. Dla uzasadnienia swojego twierdzenia przewodniczący KRIT wskazał, że ustawodawca w artykule 40 ust. 6 URT odwołał się wyłącznie do artykułu 40 ust. 2 URT i pominął koncesje, o których mowa w artykule 40 ust. 3 punkt 2 URT. Tym samym zawęził delegację ustawową do uregulowania przez KRIT opłat za zmianę koncesji innych niż określone w artykule 40 ust. 2 URT. Takie rozumowanie jest ze wszechmiar nieprawidłowe i pozbawione logicznego uzasadnienia i stanowi jedynie przykład niezrozumiałej interpretacji prostego przepisu. Po pierwsze, nie jest zasadne delegowanie dla KRIT uprawnienia do ustalenia w rozporządzeniu wysokości opłat koncesyjnych, o których mowa w artykule 40 ust. 3 URT, bo w przeciwieństwie do opłat koncesyjnych, o których mowa w artykule 40 ust. 2 URT, już w samej ustawie zdefiniowano sztywne kwoty opłat koncesyjnych, a nie maksymalne, jak to miało miejsce dla koncesji określonych w artykule 40 ust. 2 URT. Po drugie, celem rozporządzenia Krajowej Rady, o którym mowa w artykule 40 ust. 6 URT, jest ustalenie opłat za udzielenie zmiany między innymi koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy, rozsiewczy, naziemny, w multipleksie i to bez względu na to, jaką koncesję wcześniej przed zmianą posiadał nadawca. Opłata jest związana z efektem końcowym, czyli prawem do nadawania w myśl nowej, nawiasie rozszerzonej, zamknąć nawias, koncesji. Taki wniosek wynika zatem zarówno z wykładni celowościowej, jak i literalnego brzmienia artykułu 40 ust. 6 punkt 6 URT, gdzie ustawodawca nie zawęził w treści tego przepisu pojęcia koncesji wyłącznie do koncesji, o której mowa w artykule 40 ust. 2 punkt 4 URT. Jest tam mowa o koncesji jako takiej, a więc o każdej jej postaci, w tym także o koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny, o którym mowa w artykule 40 ust. 3 punkt 2 URT. Po trzecie, przewodniczący Krajowej Rady w uzasadnieniu decyzji koncesyjnej z dnia 9 sierpnia 2013, powołując jako podstawę prawną ustalenia opłaty koncesyjnej paragraf 4 ust. 1 rozporządzenia KRIT, sam zaprzeczył swoim twierdzeniom o niemożności zastosowania artykułu 40 ust. 6 URT dla ustalenia opłaty koncesyjnej w wypadku zmiany koncesji, o jakiej mowa w rozpoznawanej sprawie. Gdyby przyjąć argumentację przewodniczącego Krajowej Rady za prawidłową, to nie byłoby podstaw do ustalenia opłaty wynikającej z paragrafu 4 ust. 1 rozporządzenia KRIT, skoro rozporządzenie to zostało wydane w oparciu o delegację ustawową odnoszącą się, jak błędnie twierdzi przewodniczący KRIT, wyłącznie do koncesji uregulowanych w artykule 40 ust. 2. URT. W konsekwencji podniesionych argumentów należy stwierdzić, że dla ustalenia wysokości opłaty koncesyjnej w wypadku zmiany rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny na koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy ma zastosowanie rozporządzenie Krajowej Rady wydane przez KRIT na podstawie delegacji ustawowej z artykułu 40 ust. 6 URT, w tym także zasada proporcjonalnego ustalenia opłaty wskazanej w punkcie 6 artykułu 40 ust. 6 URT. Punkt trzeci. Wniosek o stwierdzenie niezgodności paragrafu 9 rozporządzenia Krajowej Rady z upoważnieniem ustawowym z artykułu 40 ust. 6 punkt 6 URT.
Panie dyrektorze, ja myślę, że tutaj na to na pewno nie ma Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wpływu, tutaj bardziej Trybunał Konstytucyjny, także myślę, że nie ma sensu chyba tutaj nam to jak gdyby przedstawiać. Myśmy te materiały również otrzymali, także myślę, że tutaj jest wiadomo jasne w tej sprawie wszystko. Także z tego nic nie wynika odnośnie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo wiemy o co chodzi.
Jak pan przewodniczący życzy, chciałam przedstawić pełną odpowiedź Krajowej Rady dla Wysokiej Komisji. Oczywiście mogę przejść do punktu kolejnego i kolejnego pytania.
Jaką
datę rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości w multipleksie pierwszym wskazał pan przewodniczący w decyzji w sprawie zmiany koncesji dla nadawcy telewizji trwałej? Odpowiedź. Data rozpoczęcia rozpowszechniania programu została ustalona zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Data została określona w decyzji przewodniczącego KRIT nr DR-439/2013/2/188/K z dnia 9 sierpnia 2013 w punkcie pierwszym litera H, punkt ósmy. Rozpoczęcie rozpowszechniania, tu jest cytat oczywiście, rozpoczęcie rozpowszechniania programu w sposób naziemny cyfrowy nastąpi po wydaniu przez prezesa UKE decyzji w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości w trybie artykułu 37 ustęp 3a ustawy o radiofonii i telewizji oraz w punkcie 1 litera H, punkt dziesiąty, rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości w multipleksie pierwszym określonym w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji nastąpi w terminie, o którym mowa w artykule 7 ustęp 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, jednak nie później niż do dnia 28 kwietnia 2014 roku. Pytanie kolejne. W decyzji rezerwacyjnej z dnia 31 października 2011 roku wydanej dla Telewizji Polskiej S.A. uzgodnił pan z ówczesną prezes UKE panią Anną Strzyżyńską, że decyzja rezerwacyjna dla Telewizji Polskiej będzie obowiązywała do dnia 27 kwietnia 2014 roku. Jak jednak wynika z przepisu artykułu 7 ust. 2 ustawy o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej do dnia pokrycia przez multiplex trzeci terytorium Polski, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności, jednak nie dłużej niż do dnia 27 kwietnia 2014 roku. Wiedział pan zatem, że Fundacja Lux Veritatis będzie mogła rozpocząć nadawanie w multipleksie pierwszym dopiero od dnia 28 kwietnia 2014 roku. Czym się więc pan przewodniczący kierował, zapisując wydanej dla Fundacji Lux Veritatis w dniu 9 sierpnia 2013 decyzji koncesyjnej termin wynikający z ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, a nie termin wynikający z obowiązującej wtedy decyzji rezerwacyjnej wydanej dla Telewizji Polskiej S.A. Odpowiedź. Termin publikacji ogłoszenia przewodniczącego KRIT o możliwości udzielenia koncesji na program rozpowszechniany drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym o charakterze wyspecjalizowanym społeczno-religijnym był określony w ustawie o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej artykuł 7 ust. 3. Krajowa Rada ustaliła termin wykorzystania częstotliwości w omawianym postępowaniu na podstawie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej artykuł 7 ust. 2. Gospodarka widmem częstotliwości pozostaje w kompetencji prezesa UKE. Uchwała nr 323 / 2013 o zmianie koncesji dla Fundacji Lux Veritatis w dniu 5 lipca 2013 roku została podjęta przez KRIT, gdy proces wyłączenia naziemnej telewizji analogowej nie był jeszcze zakończony, a od jego powodzenia była uzależniona rozbudowa zasięgu multipleksu trzeciego. Udzielając koncesji, przewodniczący KRIT jest zobligowany do działania zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji, ale także kodeksu postępowania administracyjnego, który zobowiązuje organy publiczne do działania bez zbędnej zwłoki w załatwieniu spraw. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że także posłowie Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii czynili zarzuty KRIT za opieszałość w postępowaniu o udzielenie koncesji dla fundacji. Kolejne pytanie. Czy zdaniem pana przewodniczącego, zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia o radiofonii i telewizji, przewodniczący może udzielić koncesji, jeśli wiadomym jest, że państwo polskie, w imieniu którego działa prezes UKE, nie posiada wolnych częstotliwości i koncesjonariusz nie będzie miał możliwości wykorzystywania przyznanej mu koncesji? Odpowiedź tak. Jeśli termin wykorzystania częstotliwości jest określony inną ustawą i był podany w ogłoszeniu o możliwości udzielenia koncesji, strony postępowania były świadome, że częstotliwość multipleksu pierwszego były wykorzystywane przez TVP SA. Kolejne pytanie. Ile wynosi opłata koncesyjna za uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych drogą rozsiewczą w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym? Odpowiedź. Wysokość opłat za udzielenie koncesji reguluje artykuł 40 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji oraz w omawianym przypadku paragraf 4 ust. 1 rozporządzenia Krajowej Rady z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczenia. Dziennik Ustaw, pozycja 1370. W dniu wydania powyższej decyzji dla Fundacji Lux Veritatis była to kwota w wysokości 12 945 tysięcy. Kolejne pytanie. Czy w przypadku dokonania zmiany rozszerzenia koncesji wydanej na rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy satelitarny na koncesję uprawniającą do rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy na ziemi w multipleksie pierwszym opłata koncesyjna wynosi 12 950 000 zł niezależnie od okresu, jaki pozostał nadawcy do zakończenia obowiązywania pierwotnej koncesji? Odpowiedź brzmi tak. Czy to oznacza, że jeśli do końca obowiązywania pierwotnej koncesji pozostało na przykład 9 lat i 11 miesięcy lub 1 rok i 2 miesiące, to opłata koncesyjna tak w pierwszym, jak i w drugim przypadku będzie wynosiła tyle samo, to jest 12 950 000, tyle samo co za okres pełnych 10 lat? Odpowiedź. Tak, zgodnie z przepisami artykułu 40 ustawy o radiofonii i telewizji. Z poważaniem, przewodniczący Krajowej Rady. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani dyrektor. Myślę, że należy podsumować jak gdyby te odpowiedzi, które żeśmy otrzymali. Także ja dziękuję za te odpowiedzi na pytania. Aczkolwiek po zapoznaniu się z odpowiedziami prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji można je podsumować, bym powiedział tak następująco, że organy te działając w porozumieniu i znając doskonale stan faktyczny i prawny kolejnych etapów procesu cyfryzacji telewizji w Polsce, z pewną świadomością można tu powiedzieć, wprowadziły w błąd zarówno Fundację Lux Veritatis, jak i innych uczestników postępowania koncesyjnego oraz wszystkich zainteresowanych sprawą, w tym można powiedzieć 2,5 miliona widzów telewizji Trwam. Więc po pierwsze to przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wydając w porozumieniu z prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w grudniu 2011 roku ogłoszenia o możliwości udzielenia 4 koncesji na programy wyspecjalizowane, rozpowszechniane w multipleksie pierwszym, wiedziały, że terminy rozpoczęcia nadawania tych programów wskazane w punkcie 8 ogłoszenia nie mogą być dotrzymane. Więc w związku z tym tutaj zachodzi jak gdyby pewna obawa na to, więc w związku z tym można powiedzieć, na decyzję rezerwacyjną przyznającą jej częstotliwość na multipleksie pierwszym, do której konkretnej daty, to można powiedzieć 27 kwietnia 2014 roku. Proszę bardzo, pani dyrektor, chciała pani zgłosić. Proszę
tak,
bardzo.
Bardzo bym prosiła o udzielenie głosu, ponieważ pan powiedział, że organy, czyli pan przewodniczący Krajowej Rady i prezes UKE nie były w świadomości, że nie będzie dotrzymany termin z punktu 8 ogłoszenia. On jest zgodny z ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. I termin został dotrzymany, bo przecież fundacja weszła na MUX 15 lutego 2014 roku, czyli zgodnie z ogłoszeniem przewodniczącego Krajowej Rady. Nie później niż do... Ale bardzo proszę, proszę nie mówić, że organy świadomie wprowadziły strony w błąd. Strony wiedziały, że graniczną datą jest 27 kwiecień 2014. To było jasne, wyraźnie napisane w ogłoszeniu. I fundacja weszła na MUX 15 lutego 2014 roku. Pana twierdzenie jest, no niestety, nie.
Dobrze, ja myślę, że na pewno moje twierdzenie jak gdyby wynika z naszych wielu posiedzeń komisji, a w szczególności tej odpowiedzi, którą żeśmy otrzymali. I myślę, że ono nie jest adekwatne do rzeczywistości. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Romanek.
Ja chciałem się odnieść do tego, co moja szanowna przedmówczyni zechciała była powiedzieć. Otóż ja zerknę i myślę, że pani doskonale zna przepis artykułu 7 ust. 2. Tam są dwie ustawowe przesłanki. Termin końcowy 27 kwietnia 2014. A propos tego, co pani mówiła, że rzekomo nie wprowadzono w błąd. Ale wprowadzono w błąd, pani dyrektor. Jest druga przesłanka, przesłanka wcześniejsza, istotniejsza. Warunek, czyli zdarzenie przyszłe i niepewne. I tym warunkiem jest pokrycie w co najmniej 95% nadawania właśnie w tym systemie naziemnym. Wyście wprowadzili, wydając tą decyzję, w błąd dlatego, że przyjęliście od razu przesłankę numer dwa, czyli termin końcowy. I to był zabieg według mnie celowy. Nie było żadnych przesłanek ku temu, żeby taką decyzję takiej treści z terminem końcowym wydać, bo trzeba było, jeżeli już, to przynajmniej przyjąć termin krótszy wydać, bo jest taka możliwość, bo to jest termin końcowy, a więc można było termin wydać krótszy. Nie uległo, albo obłożyć decyzję warunkiem i przyjąć, że decyzja ta traci moc, wygaśnie lub będzie zmieniona lub uchylona w sytuacji, kiedy przesłanka pierwsza, ona jest kluczowa, zostanie spełniona, a ta przesłanka pierwsza została spełniona 23, co wynika wyraźnie przecież lipca 2013 roku, więc ta decyzja była obarczona już na samym początku rażącym błędem, dlatego że przyjęliście państwo celowo według mnie, nie wiem czy złą intencją, żeście się kierowali, ale celowo termin końcowy po to, żeby sobie nie zawracać głowy, przepraszam za to brutalne określenie, i nie ustalać, a to było w waszej kompetencji, a wy nie tylko, żeście tego nie ustali, ale pytaliście Telewizji Polskiej, jaki jest poziom pokrycia. Przecież to nie rolą jest, przepraszam, telewizji, a w państwa ustalać ten poziom pokrycia. Co więcej, zwrócę na to uwagę, bo to jest też istotny aspekt. My mówimy o dacie 23 lipca 2013, ale przecież z waszego pisma wynika, że wtedy poziom pokrycia był ponad 99%, a przesłanka ustawowa była 95%. I rodzi się pytanie, na które nikt tutaj nie odpowiedział. Kiedy ta przesłanka 90% została spełniona? Kiedy? Bo tego nie ustalił nikt tak naprawdę. Czy to było 23 lipca, czy być może jeszcze wcześniej, nie wiem, w styczniu 2013 roku, czy w innym momencie istotnym, bardzo istotnym, kluczowym z punktu widzenia prawnego i z punktu widzenia przyznania uprawnień tym, którzy po uzyskaniu koncesji wystąpili o rezerwację tejże częstotliwości. Niestety ta decyzja, podkreślam, była obarczona bardzo poważną wadą, bardzo poważnym błędem. Nie wiem, czy intencjonalnie, czy z uwagi na pewną lekkomyślność organu, który taką decyzję wydawał. Wedle mojej opinii, mam nadzieję, że nie było tu intencji złej, ale z całą pewnością rażące naruszenie prawa, bo nikt z was nie przyjął tej przesłanki albo nie uwarunkował tej daty 27 kwietnia właśnie warunkiem wcześniejszym, zdarzeniem przyszłym i niepewnym, czyli pokryciem przez multiplex czy rozsiewczym nadaniem naziemnym w poziomie, na poziomie minimum 95%. I chciałbym od razu panią zapytać, dlaczego w decyzji nie przyjęliście właśnie tych dwóch aspektów? Co zrobiliście, i tu podkreślam wyraźnie, w odniesieniu do decyzji koncesyjnej? Tu nie mieliście żadnych skrupułów, która była wydana w dniu 9 sierpnia, kiedy napisaliście właśnie, powtarzając przepis ustawy. Tu żeście powtórzyli, mimo że ustawa o radiofonii i telewizji mówi wyraźnie. W decyzji koncesyjnej, przypomnę, to jest artykuł 37, 5, punkt 5, data rozpoczęcia rozpowszechniania programu. Więc nie rozumie kompletnie, bo tu zachodzi ewidentna sprzeczność. Wobec telewizji dajecie termin końcowy 27, a wobec Lux Veritatis, które stara się o koncesję, powtarzacie zapis ustawowy. Gdybyście zrobili ten powtórzenie zapisu ustawowego wobec telewizji polskiej i ustalilibyście ten poziom 95% pokrycia, sprawa byłaby prosta, oczywista. Nie byłoby żadnych przesłanek i żadnych problemów z tym, żeby ta decyzja straciła moc, bo obarczona byłaby warunkiem, który został przecież w terminie, o którym, znaczy, przepraszam, w momencie, w którym został pokrycie, spełniony, a skoro byłby spełniony, decyzja byłaby już bezprzedmiotowa i można byłoby robić wszystko, wszystkie inne rzeczy. I jedną rzecz zwrócę uwagę. Otóż to, że jest 27, przepraszam, był 27, to nie znaczy, że jak jest termin końcowy, nie można dać terminu wcześniejszego. Można i te terminy można cały czas przedłużać. Decyzje przed ich wygaśnięciem można cały czas przedłużać. Jeżeli ona już wygaśnie, przedłużyć się nie da. To jest stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale w takiej sytuacji, przy tych dwóch przesłankach, jeżeli nie chcieliście skorzystać z tego warunku, to przynajmniej mogliście skorzystać z wcześniejszych terminów i decyzję w tej materii po prostu przedłużać dla osoby uprawnionej, w tym wypadku dla telewizji. A tego nie uczyniono. Tego nie uczyniono. To jest jakby istota rzeczy. Tu popełniono ten błąd, czy jak to by powiedział, grzech pierworodny. Podkreślam wyraźnie, pytanie czy intencjonalnie, czy z powodów zaniechania, czy braku rozeznania tematu. Dziękuję.
Tutaj przede wszystkim, jak podaje nam Fundacja Lux Veritatis, pani dyrektor, wynika, że przede wszystkim chodzi o poważne straty. Przecież tutaj praktycznie można powiedzieć 1 750 000 złotych, jakie musiała wpłacić Fundacja Lux Veritatis, a praktycznie nie utrzymując w zamian nic, to naprawdę jest to niepoważne. A powiem więcej, jednocześnie Fundacja i Telewizja Trwam utraciła jak gdyby przychody z nadawania reklam. To są kolejne niewymierne środki, można powiedzieć bardzo też duże, więc w związku z tym można powiedzieć, że później ktoś się dziwi, że są jak gdyby masowe protesty. Tak, one są. One wynikają z tego, że po prostu tak jest traktowany podmiot, który praktycznie niejednokrotnie miał wszystkie dokumenty i zgodnie z prawem, można powiedzieć tutaj, zgodnie z literą prawa je złożył. Więc w związku z tym te różne działania ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Urzędu Komunikacji Elektronicznej były niejasne. Więc wobec powyższego bardzo proszę, pani dyrektor, o zabranie głosu.
No niestety nie mogę nie zabrać głosu w tym momencie, ponieważ wypowiedzi panów jakby odbiegają od stanu faktycznego. Pan przewodniczący w pierwszej części swojej wypowiedzi mówił o ogłoszeniu przewodniczącego Krajowej Rady z 20 grudnia 2012 roku, który nie jest żadną decyzją, jest ogłoszeniem. Został tam ustalony termin zgodnie z ustawą o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej i inny termin nie mógł być ustalony. W grudniu 2012 roku chociażby nie było wiadomo, kiedy telewizja publiczna osiągnie pokrycie 95%. Wtedy nie miała. Wtedy nie miała i trudno by było określić ten termin w ogłoszeniu inaczej. W lipcu, jak była wydawana uchwała, również jeszcze nie było pomiarów dotyczących 95%. Jak wydaliśmy koncesję niezwłocznie po uzyskaniu postanowienia prezesa UKE oraz akceptacji przez fundację koncesję, to sama Fundacja Lux Veritatis zgłosiła się do prezesa UKE o decyzję rezerwacyjną prawie miesiąc od uzyskania koncesji. Proszę pamiętać, i Fundacja też o tym wie, że decyzje rezerwacyjne, ponieważ no, Radio Maryja jest jakby poniekąd związane z Fundacją Lux Veritatis, również uzyskuje decyzje rezerwacyjne i wie, że nie uzyskuje się tego dokumentu w terminie kilku dni, tylko zwykle jest to niestety trochę dłuższy okres, mimo że już jest wydana decyzja koncesyjna. Jest to dla wszystkich podmiotów koncesjonowanych ten sam proces, trwa bardzo w podobnym okresie. I bardzo proszę nie zarzucać nam jakichś złych intencji. Dwie ustawy stanowiły terminy. I jak doszło do rozstrzygnięć, prezes UKE z urzędu zmienił decyzję rezerwacyjną dla Telewizji Polskiej. Więc my nie możemy domniemać, publikując ogłoszenie prawie na rok przed, że telewizja publiczna zejdzie wcześniej, a Fundacja Lux Veritatis uruchomi swój program. Nie mówiąc o tym, że nawet nie wiemy, kto się zgłosi do tego konkursu. Termin w ogłoszeniu przewodniczącego Krajowej Rady był ustalony ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej i taki został wpisany do ogłoszenia. Żadnych intencji tutaj ani złych, ani wrogich w stosunku do podmiotu nie było.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu bardzo proszę panią dyrektor Lidię Kochanowicz z Fundacji Lux Veritatis. Bardzo proszę pani dyrektor.
Dziękuję bardzo. Chciałam powiedzieć taką rzecz. Ja oczywiście nie jestem prawnikiem, ale ten proces koncesyjny pierwszy i drugi znam bardzo dobrze. I bardzo uważnie przeczytałam państwa odpowiedzi dzisiaj i wysłuchałam. I powiem tak. Nie bardzo rozumiem. Jeżeli ogłoszenie opiera się na przepisie prawnym, na ustawie, mówimy o tym terminie, prawda, kiedy będziemy mogli skorzystać z koncesji, to znaczy ten termin 95% pokrycia powierzchni Polski, prawda, ale nie później niż 27 kwietnia. I tam państwo nam to podajecie w ogłoszeniu, nie tylko nam, ale wszystkim, którzy stawali do 4 konkursów. Ale macie państwo świadomość, że tak naprawdę istnieje możliwość, że pokrycie 95% powierzchni w kraju może nastąpić 25 kwietnia, a może 1 kwietnia, a może na przykład 1 marca, nie później niż 27 kwietnia. Takie prawdopodobieństwo jest, że proces zakończy się wcześniej, ale wiecie jednocześnie, że gdyby on się na przykład zakończył wcześniej, co miało miejsce, to wasze ogłoszenie jest niezgodne ze stanem prawnym, ponieważ i faktycznym, ponieważ te częstotliwości zostały przyznane Telewizji Polskiej, a ona w swojej decyzji rezerwacyjnej przyznanej przez prezesa UKE i uzgodnionej z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, w tej decyzji rezerwacyjnej nie ma tego warunku 95%, tylko jest sztywna data. W związku z sztywna data 27 kwietnia Telewizja Polska miała w swojej decyzji rezerwacyjnej, czy ja dobrze mówię, ale ja ją widziałam w aktach sprawy, ma napisaną, tak zgadzamy się, sztywną datę, że może korzystać z MUKS-u pierwszego do dnia 27 kwietnia. W związku z tym państwo musieliście sobie zdawać sprawę, że gdyby na przykład proces cyfryzacji zakończył się wcześniej, tak, to Telewizja Polska mimo wszystko do 27 kwietnia ma prawo korzystać z tego MUKS-a pierwszego. A nam mówicie tak, wtedy, kiedy nastąpi warunek z artykułu 7 ust. 2 ustawy, czyli 95% pokrycia kraju. I chcę powiedzieć, że w grudniu 2012 roku były harmonogramy i plany i państwo żeście również jako Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz UKE podawało przewidywane plany zakończenia cyfryzacji. I to była data wtedy 31 lipca. Jak wejdziemy w internet i zobaczymy komunikaty, które były wydawane przez organy państwa, to takie informacje były podawane. Chcę powiedzieć dalej, w momencie kiedy my otrzymaliśmy decyzję Krajowej Rady, ale najpierw była to uchwała z 5 lipca 2013 roku, to już świętowaliśmy datę objęcia multipleksem trzecim 98% kraju. 5 lipca 2013 była uchwała przyznająca nam decyzję rezerwacyjną, a 23 lipca, czyli za kilkanaście dni, za 2 tygodnie, mieliśmy informację ogólnopolską, podawaną przez wszystkie urzędy, że wyłączamy analog i jest pokrycie MUKS-em trzecim 28% kraju. Czy to ja rozumiem, że wydając nam decyzję 9 sierpnia, czyli już kilka dni po tym, kiedy stał się ten fakt, że już 95% kraju zostało pokryte MUKS-em trzecim, to państwo dalej mówicie, że nie wiedzieliście o tym i tutaj mamy uchwałę, mamy decyzję, która mówi, że te 95%, ale nie później niż 27 kwietnia, ale UKE nie robi nic, żeby w tym czasie, mając już tą wiedzę, że zobowiązało się poprzez uzgodnienie z Krajową Radą do tego, żeby nam przyznać częstotliwości, nie podjęło żadnych działań, żeby zmienić decyzję rezerwacyjną dla Telewizji Polskiej. Więc my, otrzymując decyzję rezerwacyjną 9 sierpnia 2013 roku, mieliśmy wiedzę, że warunek określony artykułem 7 ust. 2 ustawy został spełniony. I pani dyrektor, my żeśmy nie wystąpili dopiero po miesiącu o rezerwację, tylko ta decyzja musiała się uprawomocnić. Czekaliśmy dokładnie 14 dni i 23 sierpnia, po 14 dniach, wystąpiliśmy do UKE o przyznanie nam tych częstotliwości. Dokładnie 14 dni. Miałam informację, decyzja musi się uprawomocnić i wystąpiłam. I Dlatego no, te państwa wyjaśnienia no, są bardzo, bym powiedziała, oczywiście ustawowe, ale fakty są takie. Ta świadomość u państwa była i działanie UKE odnośnie zmiany decyzji rezerwacyjnej, proszę zobaczyć, nastąpiło dopiero 7 listopada. Wtedy, kiedy my, 7 listopada państwo, żeście wszczęli dopiero postępowanie w sprawie zmiany decyzji. Nie chcę komentować sytuacji, kiedy UKE pyta się Telewizji Polskiej, czy MUX trzeci objął swoim zasięgiem 95% kraju, bo to nie Telewizja Polska powinna mieć tą wiedzę, rozumiem, tylko organ państwa, który odpowiedzialny jest za cyfryzację i za to, żeby budowa MUX-a pierwszego, drugiego, trzeciego czy tam piątego następowała zgodnie z harmonogramem, z planem, który został ustalony. I to, rozumiem, organy państwa kontrolują tą sytuację, a nie pytanie do podmiotu, który będzie z tego korzystał, czy już jest, czy nie jest. Takie pytania świadczą tylko o tym, według oczywiście naszej subiektywnej oceny, ale o tym świadczą, że to było działanie na czas, żeby przedłużyć sytuację, abyśmy mogli otrzymać decyzję rezerwacyjną. I ja przeczytałam, wysłuchałam dzisiaj tutaj pani odpowiedzi na ten temat, ile czasu czekały w poprzednim postępowaniu koncesyjnym podmioty, żeby uzyskać decyzję rezerwacyjną. Podała pani 108 dni. Ale pani minister, chciałam powiedzieć tak tylko, że te podmioty otrzymały decyzję rezerwacyjną przed wydaniem decyzji ostatecznej przez Krajową Radę. Proszę zauważyć, że państwo wydaliście decyzję rezerwacyjną dla tamtych podmiotów, kiedy jeszcze nie było decyzji dla nich ostatecznej, bo decyzja ostateczna została wydana dopiero 17 stycznia, a państwo wydaliście swoją decyzję rezerwacyjną 2 miesiące wcześniej. I powiem tak, ktoś powie, może tak może być, ale co by się stało, gdyby ta decyzja ostateczna zmieniła decyzję pierwotną, na podstawie której państwo wtedy, po tych 108 dniach, przyznaliście decyzję rezerwacyjną tamtym podmiotom, a ona już z mocy prawa stałaby się ostateczną. Czyli tamte podmioty, uzyskując decyzję ostateczną, mogły wejść następnego dnia, bo już trzymały w ręku decyzję rezerwacyjną. I chcę powiedzieć, że oczywiście jest to ważne, co pani powiedziała, że wy musicie czuwać nad tym, żeby nie marnować tych częstotliwości i żeby podmioty od razu mogły wejść i zająć ten MUX pierwszy. Ale w poprzednim postępowaniu przez ileś miesięcy ATM miało pustą planszę. Nie było gotowe, żeby skorzystać z MUX-u pierwszego. Inne podmioty również. A my powiedzieliśmy, daliśmy oświadczenie i Krajowej Radzie, i do UKE. Jesteśmy gotowi wejść na MUX pierwszy następnego dnia po otrzymaniu decyzji rezerwacyjnej. Więc skąd taka wątpliwość państwa, czy podmioty były gotowe, czy byliśmy gotowi do wejścia na MUX pierwszy? My żeśmy oświadczyli. Złożyliśmy swoje podpisy. Jesteśmy gotowi wejść na MUX pierwszy następnego dnia po otrzymaniu decyzji rezerwacyjnej. I tak się stało. W związku z tym te wątpliwości były zupełnie bezzasadne, ponieważ informacja, czy jesteśmy gotowi, czy nie, była w aktach zarówno Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jak i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Także ja też nie chcę tutaj jakby mówić, czy takie działanie było celowe, czy niecelowe, czy ono wynikało z jakiegoś bezwładu administracyjnego. Natomiast fakt jest taki, że fundacja została poszkodowana. Nie wiem, jak inne podmioty, które otrzymały koncesję. Wiemy, że nie wszystkie, bo niektóre nie były gotowe, prawda? Wiemy, że kolejna telewizja Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych czekała do 28 kwietnia, bo nie była gotowa z programem. Nie wiem, jak inni. My byliśmy gotowi i płaciliśmy za czas, prawda, jeżeli chodzi o koncesję, za czas, z którego nie mogliśmy korzystać, bo państwo swoim działaniem uniemożliwiliście to Fundacji Lux Veritatis. I taki jest stan faktyczny. Po prostu. Więc po pierwsze nie mogliśmy wejść, ale po drugie dlaczego jeszcze nam za to każecie płacić? I powiedzieć, u nas jest wszystko w porządku, tak? Zrobiliśmy wszystko. Tylko proszę zapłacić za to. A jaka jest jakby tutaj wina nasza? Zrobiliśmy wszystko zgodnie z ogłoszeniem, zgodnie z procedurami. Dotrzymaliśmy wszystkich terminów, ale musimy płacić za czas, o którym wiedzieliście państwo, że rezerwacji dla nas nie będzie. I nie podjęliście żadnych działań wcześniej w tym zakresie. Żadnych działań wcześniej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Romanek.
Znaczy, cieszę się, że pani dyrektor zaznaczyła, że to są jej subiektywne odczucia, ponieważ bardzo proszę o to jeszcze raz, żeby nie zarzucać organowi i Krajowej Radzie jakichś działań, które mają cokolwiek w podtekście. Wszystkie nasze decyzje, uchwały były w oparciu o ustawy, które były w tym postępowaniu wymagane. Sprawę państwo skierowali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Terminu jeszcze tej rozprawy nie ma. Sąd jak zwykle między nami spór rozstrzygnie. Dziękuję.
Bardzo proszę, pani dyrektor. Lidia Kochanowicz.
Chciałam jeszcze powiedzieć o jedną rzecz, bo tutaj słuchałam bardzo z uwagą pana ministra i chciałam powiedzieć tak, że właśnie wszyscy widzimy, jak taka, jakby, no nie wiem, jak działanie dwóch organów, to znaczy Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to działanie, które, no, tak jak mówię, według mojego subiektywnej oceny, ale ono ma poparcie tutaj w tych wszystkich dokumentach, że one spowodowały te skargi obywatelskie, prawda? No, z jednej strony się cieszymy, że ludzie są uważni i że dopominają się swojego, ale jakie to powoduje, takie działania organów, jakie powodują skutki, nawet i finansowe, prawda? Że państwo nie mogliście odpowiedzieć w taki czy inny sposób, bo to by dawało 205 tysięcy czy ileś tam tysięcy, żeby odpowiedzieć ludziom. I gdyby te organy działały zgodnie z prawem, z logiką, może, nie wiem, czy potrzeba powiedzieć dobrą wolą, ale prawidłowo, to takich sytuacji by wówczas nie było. I to jest też, bym powiedziała, warte zastanowienia, że może te procedury powinny być takie precyzyjne, chociaż według mnie one są, ale powinny być tak prowadzone, żeby takie sytuacje nie miały miejsca, bo cały niepokój społeczny, który zaistniał oraz właśnie te koszty, które by państwo ponieśli, bo nawet te odpowiedzi na te skargi, tutaj państwo żeście skorzystali z drogi ogłoszenia elektronicznego, ale przecież wiemy dobrze, że wiele osób, które pisało te skargi, nie ma dostępu do internetu, bo Polska nie jest pokryta w 100%, prawda, i nie wszyscy mamy dostęp do internetu, więc wiele tych osób nie otrzymało tej odpowiedzi na czas, prawda, nie otrzymało, bo nie ma takiego dostępu. Ale minimalizując koszty, państwo taką drogę żeście sobie wyznaczyli. To teraz dlaczego mówię jeszcze raz podmiotom, które wykonały wszystko prawidłowo, każe się płacić tak wysokie koszty za, no, jakieś niedogranie spraw organizacyjnych czy przebiegu procesu koncesyjnego. I to nas dotknęło, dlatego o tym dzisiaj mówimy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan minister, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, pani prezes, ja powiem tak trochę bardziej ogólnie. Te wszystkie wypowiedzi, które przed chwilą padały i wcześniej, pokazują, że mamy do czynienia ze skomplikowanym przypadkiem, gdzie z jednej strony pewną materię regulują dwie ustawy. W ustawie wpisany jest pewien element niezapisany wyraźnie. To jest ten moment osiągnięcia pokrycia kraju 95%. Do tego trzeba dodać, że w momencie rozpisywania, ogłaszania konkursu Krajowa Rada nie miała wiedzy, jakie będzie pokrycie, kiedy ono nastąpi. Oczywiście, jak patrzymy wyrywkowo, to ktoś może dzisiaj powiedzieć, a dlaczego Krajowa Rada nie przewidziała, skoro to szło? No ale to tutaj pani prezes podkreślała, że z waszej strony dopełniliście wszystkich obowiązków. Tutaj również urzędy dopełniały wszystkich obowiązków na dany moment i na daną sytuację prawną. Ja tylko mówię, chyba najlepszym rozwiązaniem i jakby najlepszą metodą, aby ostatecznie rozstrzygnąć, jest właśnie poczekanie na wyrok sądu administracyjnego. On szczegółowo rozpatrzy ten przypadek. Ja uważam, że on nie jest trywialny, nie jest prosty i trzeba uwzględnić wszystkie te aspekt, które się tam pojawiają i wtedy będzie można ustalić, gdzie nastąpił problem, czy ten problem był do uniknięcia. Być może ta konstrukcja przepisów, które powstawały w różnych okresach czasu, spowodowała, że doszło do takiej sytuacji. Ja jestem przekonany, że nikt tutaj nie miał złej woli, ale tak jak mówię, dokumenty pokazują, na jakiej podstawie pewne decyzje były podpisywane, skąd wzięły się pewne wpisy, dlaczego w jednym miejscu nie można było precyzyjnie podać daty. Wydaje mi się, że to jest temat, który teraz tak w takiej dyskusji nie powinniśmy rozstrzygać. Sąd jest od tego, aby te rozstrzygnięcia dokonać.
Dziękuję pani minister. Pani dyrektor Lidia Kochanowicz, bardzo proszę.
Panie ministrze, sąd będzie rozstrzygał tylko jedną kwestię, kwestię opłaty. To jest zupełnie inna kwestia. My tutaj mówimy o zupełnie innych rzeczach, prawda? One mają wpływ na naszą opłatę, ale my do sądu wystąpiliśmy tylko i wyłącznie w zakresie wysokości opłaty koncesyjnej. I na pewno ustawy są bardzo precyzyjne. Problem polega tylko na tym, że decyzja rezerwacyjna wydana dla Telewizji Polskiej była niezgodnie z ustawą. Bo gdyby ona była wydana zgodnie z ustawą, gdyby w niej zapisano właśnie datę zakończenia decyzji rezerwacyjnej dla Telewizji Polskiej, tak jak ją dano w ogłoszeniu w naszej decyzji, nie byłoby problemu, ponieważ wtedy nie trzeba by było tworzyć sprawy postępowania, rozprawy administracyjnej, zmiany decyzji, bo wtedy ten moment byłby jednoznaczny. Problem polegał tylko i wyłącznie na tym, że decyzja rezerwacyjna wydana dla Telewizji Polskiej była wydana niezgodnie z ustawą i to powinien wiedzieć pracownik Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czy pani prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i to powinna natychmiast zmienić wówczas, kiedy rozpoczął się proces koncesyjny dla tej połówki multiplexu pierwszego. Gdyby ta jedna decyzja dla Telewizji Polskiej była wydana prawidłowo w zakresie, kiedy ona się kończy, nie bylibyśmy dzisiaj na tym etapie i sprawa by była zupełnie prosta. Nie byłoby tego, żebyśmy czekali tyle miesięcy na to, żeby wyjść na MUX pierwszy i że trzeba by było podjąć takie kroki, takie starania, jakie podjął Urząd Komunikacji Elektronicznej, żeby tą decyzję dla Telewizji Polskiej zmienić. I to jest ten problem.
Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Rumanek.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja ustępuję wszystkim, ale w końcu pan pozwoli, że ja kilka słów. Otóż proszę zauważyć, jak daleko idąca sprzeczność jest w ustaleniach dwóch organów. W obwieszczeniu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powtarza się zapis ustawy, zresztą słusznie pani powiedziała, dlatego że ten termin, o którym mówimy, czy ten warunek, nie wiemy, kiedy zostanie spełniony. Ale w tym samym stanie faktycznym, przy decyzji rezerwacyjnej, prezes Urzędu Komunikacji nie ma żadnych wątpliwości. Ustala termin końcowy. Widzę tu gigantyczną sprzeczność. Państwo mieliście wątpliwość. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej tej wątpliwości nie miał. Więc ja pytam, jak organy prawa państwa, współdziałające przecież między sobą, bo przecież i prezes, ale też i przewodniczący, wymieniają się informacją i obwieszczenie czy ogłoszenie i treść tego ogłoszenia na pewno prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej była znana. Była ewidentnie znana, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Co więcej, przecież decyzja była wydana wcześniej i tu wątpliwości nie było, a obwieszczenie było wydane później, ogłoszone później i tu wątpliwości się pojawiły. I podkreślam jeszcze jeden raz. Nawet gdyby ta decyzja była błędnie wydana, to pani prezes, przecież był czas na to, żeby tę decyzję zmienić. Naprawdę i to było dużo czasu, bo mówimy o latach 2011 do roku 2000, tak naprawdę 13, a więc był to ogromny, przepraszam za określenie kolokwialne, szmat czasu, żeby ten błąd, o ile się wkradł, po prostu wyeliminować. Tym bardziej, że ogłoszenie było właśnie powtórzeniem zapisu ustawowego, artykułu 7 ustęp 2 ustawy cyfryzacyjnej. To jest jeden aspekt, na który zwracam uwagę, który jest bardzo istotny i bardzo ważny. Kolejny, na który zwracam uwagę, bo to jest już tłumaczenie kompletnie nieuzasadnione. Ja chcę zwrócić uwagę na przepisy KPA w tej materii, te przepisy stosujemy, że organ administracyjny jest zobligowany wyczerpująco zebrać i rozpatrzeć materiał dowodowy, ustalić stan faktyczny po to, żeby dokonać subsumpcji pod przepis prawa, który był przewidziany w jednej i w drugiej ustawie radiofonii i telewizji i ustawie tej cyfryzacyjnej. I proszę zauważyć, co się dzieje. W odpowiedzi na pytanie, dlaczego TVP nie zwolniła MUX-u pierwszego z dniem 23 lipca 2013 roku, wtedy, kiedy została spełniona, przynajmniej oficjalnie poinformowano państwo, że ta przesłanka została spełniona 95%, zresztą z poważną naddatkiem. Pisze, że w jego ocenie, co to znaczy w jego ocenie? Nie ma czegoś takiego jak w jego ocenie. Są ustalenia faktyczne, a nie ocena. Bo to nie jest kwestia oceny, ale kwestia ustaleń. A w odpowiedzi pisze, że w jego ocenie cofnięcie rezerwacji naraziłoby w związku z faktem, że podmioty zostały, czy są jeszcze nieprzygotowane. Ja tylko podkreślam, że Lux Veritatis w każdym spisie podkreślała, że jest gotowa w każdej chwili po otrzymaniu koncesji do nadawania tego programu. Więc tu nie było co oceniać, bo ustalenia były po stronie Lux Veritatis. Ona się w tej materii, fundacja, oświadczała. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, mógł to sprawdzić. Ale jeżeli nie miał wątpliwości, to trzeba było przyjąć za prawdziwe oświadczenie osoby, która się o tę koncesję stara. Tego nie uwzględniono. Napisano, że w jego ocenie i to jest wystarczające do tego, żeby odmówić uchylenia lub zmienić tą decyzję przyznaną właśnie dla Telewizji Polskiej. I zwrócę na ostatni aspekt uwagę, bo ten aspekt tu został podniesiony przez wiele stron. Otóż nieprzypadkowo w mojej opinii, w tej decyzji koncesyjnej nie wskazano daty rozpowszechniania programu. Dlaczego? Bo gdyby wskazano datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu, to wówczas z uwagi na artykuł 40, ten ustęp 6, kwestia proporcjonalności była kwestią oczywistą. Oczywistą, bo mamy termin początkowy i mamy termin końcowy. A zatem zapisanie tylko, że pokrycie 95% albo ten termin 27 był wybiegiem, przepraszam za to określenie, ale wybiegiem z uwagi na fakt, że niestety mamy już fakty prawne, jakie miały miejsce, więc pozwolenie rezerwacyjne dla TVP i próbowano zastosować pewną legislacyjną protezę. No takie są fakty. W związku z powyższym państwo opieracie się, że opłata powinna być w całej rozciągłości, czyli w pełni, mimo iż osoba, która się ubiega, koncesjonariusz, nie ma możliwości korzystania, a więc zasada proporcjonalności, czy w tym wypadku ekwiwalentności, o proporcjonalności mówi ustawodawca, ustawie o Krajowej Radiofonii i Telewizji, nie została spełniona w żadnym wypadku. Ona została naruszona. Co więcej, gdyby ten termin początkowy był określony i koncesjonariusz nie mógł skorzystać, to wówczas sąd, z uwagi na właśnie ten aspekt ekwiwalentności i proporcjonalności, na pewno w tym zakresie, którym został zaskarżony, wziąłby to pod uwagę i powiedział, no skoro koncesjonariusz nie mógł korzystać z uprawnień, które mu przysługują, bo był przesłanka leżąca po stronie organu, bo nie ma możliwości skorzystania, to wysokość tej opłaty koncesyjnej, o tę wielkość powinna zostać zgodnie z artykułem właśnie tym 40, po prostu stosownie zmniejszona. Ja wiem, że pani się będzie upierać, pani dyrektor, przy fakcie, że opłata powinna być w pełnej rozciągłości, nawet jeżeli ktoś by korzystał jeden dzień czy jeden rok. Ale przecież mając na uwadze racjonalność ustawodawcy, racjonalność, a wszyscy zakładamy, że ustawodawca jest racjonalny, no nie możemy przyjąć, że racjonalnym jest opłata za 10 lat w tej samej wysokości i opłata za jeden rok w tej samej wysokości. No przecież każdy sąd, rozstrzygając taką sprawę, przy takiej proporcjonalności rok do 10, uzna, że to jest ewidentne naruszenie praw strony. Ewidentne naruszenie praw strony w aspekcie ponoszenia opłat w wysokości nieadekwatnej do możliwości w tym wypadku korzystania przecież z nadawania na tymże multipleksie. I to w żaden sposób, pani dyrektor, nie byłoby nadużyciem, gdybyście państwo takie rozstrzygnięcie przyjęli i uzasadnili właśnie w ten sposób. Co więcej, mając na uwadze zasadę zaufania do państwa, która jest wyrażona w kodeksie postępowania administracyjnego, a w konstytucji, w kodeksie zaufania, powtórzona czy wyrażona wyraźnie zasada działania na podstawie i w granicach prawa organów administracyjnych. Z całą pewnością byłoby to rozstrzygnięcie dobre. I jeszcze jedno pytanie do pani. A dlaczego państwo uważacie, bo tego nie usłyszałem, że 10 rok czy 5 opłata powinna być ta sama? Z czego to wynika? Z państwa interpretacji tychże zapisów. No bo z czegoś innego, ja tutaj przynajmniej wypowiedzi pani tego nie usłyszałem. Prosiłbym, jeżeli można, żeby pani łaskawa była wyjaśnić właśnie, dlaczego opłata przy 10 latach i roku jest taka sama. Bo to jest dla mnie nie do końca zrozumiałe. Dziękuję bardzo.
Nasuwa się kolejne pytanie. Wie pani, bo to chodzi o coś takiego, że załóżmy, sprzedajemy komuś jakiś produkt, bierzemy za to środki finansowe, ale tego produktu mu nie dajemy. Więc w związku z tym, czy to jest logiczne, na jakich to warunkach, na jakich zasadach. Więc w związku z tym, ja mam taki przy okazji, jak pani będzie za chwileczkę odpowiadać na pytania, bo w piśmie, które myśmy otrzymali od pana przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 21 lutego, pan przewodniczący pisze między innymi, że w swoim piśmie stwierdził, że strony postępowania były świadome, że częstotliwości multipleksu pierwszego były wykorzystywane przez telewizję polską. I to się nasuwa pytanie, czy oznacza to, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji o tym fakcie poinformowała stronę postępowania? Ach, panie przewodniczący, chodzi o pismo z 21 lutego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w którym pan przewodniczący stwierdził, że strony postępowania były świadome, że częstotliwości multipleksu pierwszego były wykorzystywane przez Telewizję Polską. No i teraz pytanie, czy to oznacza, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała o tym fakcie strony postępowania? A jeśli tak, to proszę podać kiedy? Proszę bardzo, tak, bardzo proszę.
Dziękuję za powtórzenie pytania, przepraszam. Może najpierw na pytanie pana przewodniczącego odpowiem. Strony wiedziały o tym chociażby wprost z przepisów ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, która mówiła, że MUX pierwszy i zresztą każdy widz wiedział, że telewizja publiczna zajmuje MUX pierwszy w momencie w dniu ogłaszania możliwości udzielenia koncesji, prawda? Nie, nie. To tak nie brzmiało pytanie pana przewodniczącego. Pytanie pana przewodniczącego, proszę, nie, bardzo proszę, bo ono jest spisane, brzmiało i pan przewodniczący je przed chwilą powiedział, czy strony wiedziały, że w dniu ogłoszenia mógł z pierwszej i częstotliwości są wykorzystywane przez telewizję publiczną. Odpowiadam. Strony o tym wiedziały, tak jak każdy widz, każdy odbiorca mógł za pierwszego w dniu ogłoszenia. Pana pytanie, moja odpowiedź.
Panie dyrektorze, natomiast... tylko jedno, jeśli tak, to wie pani, mnie chodziło o coś takiego, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała właśnie strony o tym postępowaniu. Czy wy jako organ, można powiedzieć, poinformowaliście stronę postępowania?
Panie przewodniczący, dobrą praktyką jest to, że Fundacja Lux Veritatis, jak i inne podmioty startujące w tym konkursie, a są to podmioty gospodarcze, działają w naszej rzeczywistości i wiedza o tym, że jest decyzja rezerwacyjna i MUX pierwszy jest zajęty przez telewizję publiczną, była w domenie publicznej. Tu organ ani nie był zobowiązany, ani nie musiał w żaden sposób informować stron o tym, że MUX pierwszy jest w tym dniu zajęty przez telewizję publiczną. To ja bym po prostu panią dyrektor, no delikatnie rzecz mówiąc, lekko uraziła, gdybym ja do niej 21 grudnia napisała, że informuję ją, że MUX pierwszy w tej chwili jest zajęty przez telewizję publiczną, skoro ma telewizor i odbiera programy telewizji naziemnej.
Panie dyrektor, jak jesteśmy w tym punkcie, to jest trochę nieścisłość. Proszę pani dyrektor.
Nie, oczywiście chodzi, rozumiem, o to, czy byliśmy poinformowani, że telewizja publiczna będzie zajmowała częstotliwości na Muchie pierwszym do dnia 27 kwietnia, a nie do spełnienia warunku, o którym mowa w artykule 7 ust. 2 ustawy o wdrożeniu telewizji naziemnej. Więc chcę powiedzieć, że nie byliśmy poinformowani w momencie ogłoszenia i w momencie jeszcze procedowania w Krajowej Radzie, że ogłoszenie, treść ogłoszenia, czyli że punkt 8 ogłoszenia jest niezgodny ze stanem faktycznym. Nasza świadomość w momencie procedowania,
Ale proszę nie. 2013 roku poszło do pani dyrektor pismo od pana przewodniczącego Krajowej Rady, gdzie był podany termin 27 kwietnia. Nie bez tych wahań 95%. Tak, i o tym pani prezes została poinformowana.
Tak, zostałam poinformowana w związku z pytaniem, jak mamy przewidzieć koszty, jakie musimy wykazać, albo zabezpieczenie środków, jakie musimy wykazać do Krajowej Rady, żeby wyliczyć sobie opłatę koncesyjną. Ponieważ właśnie termin w ogłoszeniu nie był precyzyjny i nie znaliśmy, kiedy zostanie spełniony warunek z ustawy, zapytaliśmy się, jak powinniśmy wyliczyć dla Krajowej Rady, jakie środki powinniśmy zabezpieczyć, żeby nam nie powiedziano, że żeśmy ich nie zabezpieczyli. Czyli od którego dnia powinnam policzyć opłatę koncesyjną? To było takie pytanie. W związku z tym odpowiedziano mi, że powinnam policzyć tą opłatę koncesyjną od dnia 27 kwietnia, a jednak pani mnie obciążyła nie od dnia 27 kwietnia, tylko właśnie 11 miesięcy wcześniej jeszcze. Czyli chcę powiedzieć właśnie, że państwa odpowiedź mówię tak, zabezpieczcie sobie środki od dnia 27 kwietnia, ale tak naprawdę decyzją uznaliście, że powinniśmy zapłacić tą opłatę koncesyjną 11 miesięcy wcześniej. I to było takie pytanie, natomiast to nie było pytanie, od kiedy my będziemy mogli wejść na MUX pierwszy, tylko jakie mamy zabezpieczyć państwu środki, ponieważ artykuł 8, punkt 8 ogłoszenia nie był precyzyjny. I to była ostrożność procesowa, żeby nam nie powiedziano, że za mało żeśmy sobie tych środków zabezpieczyli.
Jak pani widzi, odpowiadamy na każde pismo Fundacji Lux Veritatis. Proszę państwa, no tłumaczę po raz kolejny. Nie mógł być super precyzyjny termin podany w ogłoszeniu, czyli konkretna data, dzień, miesiąc, rok, ponieważ ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej podawała taki, a nie inny termin do ogłoszenia przewodniczącego Krajowej Rady. I naprawdę, no, przy naszej dobrej woli w żaden sposób nie mogliśmy go sformułować w ogłoszeniu inaczej, bo byśmy złamali ustawę i wtedy dopiero byłby problem z państwa koncesją, ponieważ by była wydana z naruszeniem prawa. Proszę mi pozwolić skończyć. Nie ma innej możliwości określenia tego terminu w ogłoszeniu niż tak jak nakazuje ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.
Ale dla telewizji polskiej jednak można było złamać ustawę.
To nie była koncesja, jakby pani...
Decyzja rezerwacyjna, tak jest.
Ale no,
tak.
To proszę, rozmawiamy o dwóch stanach prawnych i faktycznych. Czym innym jest decyzja rezerwacyjna, czy innym jest koncesja? Telewizja publiczna, w dniu, kiedy była publikacja ogłoszenia przewodniczącego, na MUX-ie pierwszym znajdowały się programy niekoncesjonowane. przez przewodniczącego Krajowej Rady. To są programy ustawowe telewizji publicznej. W związku z tym nawet nie ma argumentu ponoszenia podwójnej opłaty koncesyjnej dla tych programów na MUKS-ie pierwszym i trzecim, ponieważ tam była jedynka i dwójka i wtedy info, czyli obecna regionalna. Więc ten argument też odpada. I odnosząc się do pytania pana posła w sprawie, skąd wynika ta wysokość opłaty dla Fundacji Lux Veritatis. Wynika ona z całego brzmienia artykułu 40 ustawy o radiofonii i telewizji. Niestety tych przepisów nie można, nie, oczywiście, że jest ich dużo, nie można czytać oddzielnie, a w świetle jeszcze uzupełnienia, wyjaśnienia mi pytania pana przewodniczącego co do terminu, to chciałabym powiedzieć, że gdybyśmy nawet w ogłoszeniu sprecyzowali termin ogłoszenia datą dzienną, miesięczną i roczną, to chcę powiedzieć, gdyby państwo wydali koncesję wcześniej, o pół roku, to ustawa i tak mówi, że musicie wnieść opłatę, przynajmniej pierwszą ratę, 60 dni od daty wydania decyzji koncesyjnej. Czyli proszę, teraz ja przejdę na hipotezy i subiektywne oceny. Dajemy ogłoszenie, że możecie państwo wejść na MUKS-a 27 kwietnia 2014 roku, czyli maksymalną datę graniczną. Publikujemy ogłoszenie w grudniu 2012 roku. Rozstrzygamy decyzją koncesyjną państwa wniosek 9 sierpnia 2013 roku. Wejść możecie dopiero 27 kwietnia 2014 roku, a opłatę koncesyjną musicie wnieść 60 dni od otrzymania tej decyzji koncesyjnej, bez względu na to, że możecie się uruchomić dopiero 27 kwietnia 2013 roku. A w odpowiedzi na skargę są przy...
Od razu, jak najbardziej się z tym zgadzamy i my nie negujemy tego, że wnieśliśmy opłatę w ciągu 60 dni od daty wydania decyzji. Absolutnie nie. Mówimy o wysokości tej opłaty, także nie o momencie opłaty.
Za chwilę przejdę do wysokości. Państwa przypadek jest rzeczywiście specyficzny. Niestety artykuł 40 ustęp 5 mówiący o rozporządzeniu odnosi się tylko do artykułu, do ustępu drugiego mówiącego o zmianach koncesji będących w dniu zmieniania koncesjami naziemnymi. Państwa koncesja w dniu zmieniania nie była koncesją naziemną, była koncesją satelitarną. Tak mówiąc w skrócie, tak w tej chwili na potrzeby tego dzisiejszego spotkania. W związku z tym nie miała zastosowania zasada proporcjonalności z rozporządzenia. To tak naprawdę w dużym skrócie, na pewno pani dyrektor w trakcie rozprawy, a czy też przed, bo przecież nasza odpowiedź będzie w aktach, ten cały wywód będzie mogła poznać. A co jeszcze należy zauważyć, nawet gdybyśmy stosowali stare przepisy o opłatach, te poprzednie, przed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to państwa koncesja i tak by się nie łapała na tą zasadę proporcjonalności, ponieważ był to okres większej ilości miesięcy niż 6 miesięcy do skończenia i nic na to byśmy nie poradzili. I tak byście państwo musieli zapłacić te ponad 12 milionów. Przykro mi, nie ja stanowię prawo, raczej państwo posłowie. Tak brzmią przepisy. Organ nie ma innej możliwości. Będzie to poddane rozstrzygnięciu sądowemu. Jeśli sąd wskaże, że na przykład po pytaniu do Trybunału Konstytucyjnego, że coś z tymi przepisami trzeba zmienić, no to będzie możliwość zmiany. W tej chwili te przepisy są takie, nie wiem jaki będzie wyrok sądu. Niestety mowa jest o 12 milionach.
Dobrze, teraz pani dyrektor Lidia Kochanowicz. Bardzo proszę, pani dyrektor.
No, to oczywiście tutaj pani zostaje przy swojej, że tak powiem, racji. My w naszym uzasadnieniu skargi do Sądu Wojewódzkiego podaliśmy jasne i precyzyjne przepisy, z których wynika, że ta proporcjonalność w naszym przypadku jak najbardziej powinna mieć zastosowanie i na pewno to będzie rozstrzygał sąd administracyjny, ale to jest jakby jedna kwestia, ale druga kwestia jest taka, że nie chcę wierzyć w to, że państwo polskie każe nam płacić za koncesję w momencie, kiedy z drugiej strony nie z naszej winy, ale z winy urzędnika państwowego, to znaczy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nie daje nam możliwości wejścia na MUKS pierwszy nadawania programu, ponieważ nie ma dla nas częstotliwości. No gdyby tak na przykład było, że Telewizja Polska te częstotliwości miałaby jeszcze zajęte przez 9 lat i my byśmy jeszcze czekali na te częstotliwości 9 lat, to jest skrajny przypadek, to nie chcę uwierzyć w to, że mamy płacić przez 9 lat po 1 294 000 razy 9, nie mogąc skorzystać z nadawania na muchie pierwszym, bo państwo polskie nie daje nam częstotliwości.
Bo pani tu interpretuje już naprawdę ustawę o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Tam maksymalny termin jest 27 kwietnia 2014. W przypadku, gdyby telewizja publiczna mimo wszystko, a to już fantazjujemy, zajmuje te częstotliwości dłużej, co jest ono raczej niemożliwe, bo by tutaj naraziła się na, że tak powiem, inne konsekwencje, no to wtedy wchodzicie państwo rzeczywiście w tryb, powiedzmy w skrócie go nazywając, odszkodowawczy. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Weszliście państwo na MUX-a, nadajecie swój program, więc przykro mi, tak jak w poprzednim procesie, to niestety po państwa stronie, no nie wiem, nie chcę tego też nazywać jakoś bardzo tak też subiektywnie oczywiście, przepraszam, ale no być może jednak państwo gdzieś nie doczytali przepisów, tak samo jak ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej jest na naszych stronach, czy też na stronach prezesa UKE. Przepisy ustawy o radiofonii i telewizji i rozporządzenia są też dostępne i na naszych stronach. Wszystkie przepisy są jednoznaczne. No, trudno jest je interpretować naprawdę w sposób, który państwo wskazujecie. I tak jak mówię, po raz kolejny spotkamy się w sądzie. Mam nadzieję, że sąd nas w końcu pogodzi i w końcu przestaniemy się spierać.
Jeszcze muszę do tego się odnieść, bo to, wie pani, to nie chodzi o tą skrajność. Ja powiedziałam oczywiście 9 lat, ale to nie ma znaczenia, czy to jest jeden dzień, czy 9 lat. Jest zasada, prawo i logika. Ja podałam skrajny przypadek, prawda? Więc jeżeli ma to zastosowanie do jednego dnia według pani, to rozumiem, że miałoby również zastosowanie do 9 lat i 9 miesięcy. Nie. Jeżeli ma zastosowanie do jednego dnia, to i do 9 lat.
Ustawy i rozporządzenia dotyczącego opłat. Żadne moje subiektywne odczucia tu w tym momencie nie wchodzą w grę. Takie, a nie inne przepisy są w tej chwili. Niestety nie mamy innego wyjścia i w ten sposób możemy tylko naliczyć opłatę koncesyjną. Dziękuję.
Znaczy się tutaj jak gdyby padło stwierdzenie pani dyrektor, że sąd pogodzi. Ja myślę, że jak szybciej wcześniej zwrócicie te miliony złotych dla Fundacji Lux Veritatis, tu myślę, że nie trzeba będzie pójść do sądu za niezgodne moim zdaniem prawem pobrane te środki. Czy pan poseł chciał zabrać głos, zgłaszać, tak? Bardzo proszę, pan Andrzej Romanek.
Bo to myślę jest kwestia istotna. Jestem prawnikiem, prowadziłem kancelarię dosyć znaczący okres czasu. Otóż oczywiście ustawodawca uchwala prawo, ale to nie kwestia samego uchwalenia, ale jego stosowania, czyli tak naprawdę wykładnia. Pani wie doskonale, że dzisiaj, i to jest wiedza powszechna, która niestety budzi bardzo poważne kontrowersje, wykładnia przepisów prawa jest kluczem, a nie jego przygotowanie. Oczywiście jakość prawa jest ważna, ale jego stosowanie i wykładnia przy stosowaniu tego prawa jest rzeczą kluczową. I tu powinno być tak zwana wykładnia przyjazna. I o tym wielokrotnie mówił i Trybunał, i Sąd Najwyższy w tej materii. Jeżeli prawo jest wątpliwe co do treści, to powinno zawsze uwzględniać też interes strony w tejże materii. A skoro tak, to pani nie odpowiedziała mimo wszystko na pytanie, z czego wprost wynika ten zapis, że koncesja, opłata ma być pełna, a nie proporcjonalna. Rozumiem, pani podała cały przepis artykułu 40.
Ma zastosowania. No po prostu w tym przypadku nie ma zastosowania.
Rozumiem.
Panie pośle, pierwszy raz słyszę o interpretacji przyjaznej prawa. Przede wszystkim jest...
To już pani odpowie na to pytanie.
Momencie. Przede wszystkim pierwszeństwo ma interpretacja literalna i ten przepis brzmi tak, a nie inaczej. Tu nie ma nic co do interpretowania. Proszę mi wybaczyć, ale ja nie mogę interpretować przepisów inaczej w stosunku do Fundacji Lux Veritatis i inaczej przepisów w stosunku do innych koncesjonariuszy. No dopiero by był problem w państwie polskim, gdyby organ mógł za każdym razem interpretować inaczej przepisy.
Już pani odpowiem. Otóż ostatnio był spór i Trybunał Konstytucyjny w sprawach podatkowych. Wielokrotnie się w tej materii wypowiadało. Pani wie, że prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane. I mówię wyraźnie. Interpretacja, kiedy jest wątpliwość, powinna być przyjazna na rzecz strony. W związku z powyższym, jeżeli tu nie było żadnych wątpliwości, bo pani mówi, że źle było przygotowane prawo w wymiarze uchwałodawczym czy ustawodawczym, ono być może, jak sama pani zauważyła, nie było źle przygotowane, ale kwestia jego zastosowania, restrykcyjnego bym powiedział wręcz zastosowania, budzi poważne wątpliwości po stronie osób, które to prawo po zastosowaniu przez państwa dotyczy po wydaniu tejże decyzji w aspekcie dotyczącym tejże wysokości opłaty. Pani mówi, nie stosuje się tego artykułu, tego ustępu, ale pani nie uzasadnia dlaczego. No to jest właśnie jakby zasadnicza kwestia. No, oczywiście całościowo wykładamy przepisy, z wszystkimi artykułami zgadzam się z panią, pozostajemy przy swoich stanowiskach. Słusznie pani ocenia Sąd Najwyższy, a w tym przypadku Wojewódzki Sąd Administracyjny, a potem Naczelny Sąd. Te kwestie pewnie w tej materii rozstrzygnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy pani dyrektor jeszcze, Lidia Kochanowicz, tak?
Znaczy, ja już, ta dyskusja oczywiście jest już na innym poziomie, ale jednak chciałam powiedzieć, że wszystko zależy od tego, jak państwo patrzycie na podmiot, któremu przyznajcie koncesję. I taką, ja chciałam przypomnieć, że przy pierwszym postępowaniu koncesyjnym, o czym pani powiedziała, prawda, że my tam czegoś nie doczytujemy, nie przeszkodziło państwu przyznać czterem podmiotom koncesję, mówiąc o tym, że mają fantastyczną sytuację finansową, że mogą dokonać opłaty koncesyjnej jednorazowo, co wreszcie państwo napisali w swojej decyzji, ponieważ zagwarantowane zostały środki przez banki, przez środki na koncie i jednocześnie jeszcze przed jakby uprawomocnieniem się tych decyzji, z uwagi właśnie na ich trudną sytuację finansową i to, że one mogłyby upaść, gdyby zapłaciły tą opłatę koncesyjną, rozkładacie im państwo opłatę koncesyjną na raty, zgodnie z, oczywiście z inną ustawą, już nie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, ale zgodnie z ordynacją podatkową, która na to państwo pozwala. Czyli ja to rozumiem, że z jednej strony ustawa pozwoliła państwu na ocenę, że sytuacja finansowa firmy jest bardzo dobra i mogą zapłacić opłatę, ale z druga ustawa, ordynacja podatkowa, tego samego dnia czy dwa dni później powiedziała, pozwoliła wam ocenić ich sytuację na bardzo złą i w związku z tym dokonaliście im rozłożenia opłaty koncesyjnej na raty. Dwie różne ustawy, wszystko się działo zgodnie z prawem. Także tak myślę, że jednak mimo wszystko pewne decyzje, które państwo wydajecie, jednak są zależne od tego, dla kogo te decyzje są wydawane. Dziękuję bardzo.
No i kto jest pewnie kolegą pana prezesa? 114 rat. Pani dyrektor, proszę bardzo.
No nie mogę, po prostu nie mogę się nie odnieść, chociaż już na pewno wszyscy tutaj państwo jesteście zmęczeni. A jak zwykle państwo wracacie do decyzji rozłożenia na raty. Nasyłaliście na nas już w tej sprawie prokuraturę, nic nie stwierdzono, żadnych naruszeń. A te decyzje nie były wydawane zaraz po udzieleniu koncesji, ani dwa dni, ani trzy dni potem. Jak pani dobrze zauważyła, rzeczywiście w różnych reżimach prawnych były wydawane. Nie ma tam uzasadnienia, że rozkładamy im na raty, dlatego że inaczej upadną. Więc proszę tutaj takich interpretacji nie przedstawiać, zwłaszcza widzą państwa telewizji. Ja rozumiem skąd pani wypowiedzi, no właśnie dlatego, że jest transmisja i chcecie tak państwo w kółko opowiadać. Jak na razie żadna sprawa, bardzo przepraszam, jak na razie żadna sprawa wytoczona przez państwa właśnie, czy do prokuratury, czy do Trybunału Konstytucyjnego za sprawą Rzecznika Spraw Obywatelskich, nie znalazła potwierdzenia w decyzji niekorzystnej dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Więc bardzo proszę, już po tylu komisjach, gdzie wyjaśnialiśmy i na piśmie, i Krajowa Rada wyjaśniała do protokołu komisji sprawę rozkładania na raty i przy sprawozdaniach rocznych Krajowej Rady, nie wracajmy do tego tematu, no bo tylko będziemy tak teraz się przerzucać argumentami, które w stanie faktycznym nie znalazły żadnego potwierdzenia w organach, które są kompetentne do sprawdzenia, czy te decyzje zostały wydane prawidłowo, czy z naruszeniem prawa. Dziękuję.
Pani dyrektor,
ja tylko muszę do jednej sprawy, dlatego że nie jest prawdą, przepraszam, to muszę powiedzieć, że państwo nie rozłożyliście na raty z uwagi na złą sytuację finansową tych podmiotów i ekonomiczną, ponieważ oparliście, to w tej chwili pani powiedziała, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii oparła się o ten artykuł o ordynacji podatkowej, który mówi o tym, że właśnie organy państwa mogą, czyli Urząd Skarbowy może rozłożyć opłaty na raty tylko i wyłącznie w takim przypadku, jeżeli podmiot, który się o to stara, jest w trudnej sytuacji ekonomicznej i zapłacenie daniny spowodowałoby jego upadłość. I na ten artykuł ordynacji podatkowej państwo się powołaliście w swojej decyzji o rozłożeniu opłaty koncesyjnej na raty. No stąd po prostu być może nie użyliście tego sformułowania w decyzji, ale na ten artykuł ordynacji podatkowej, żeście się państwo powołali. To tyle gwoli wyjaśnienia i to nie mówię o tym dlatego, że nas słuchają i oglądają słuchacze telewizji Trwam, tylko taki jest stan faktyczny. Dziękuję.
A jeśli oglądają, to za chwileczkę pani.
Nie będę dyskutować i przedłużać dalej, bo ja rozumiem, że my możemy ten dyskurs prowadzić tutaj i parę dni i nie dojdziemy do żadnego porozumienia. Mam prośbę, jeśli mogę oczywiście na ręce pana przewodniczącego, aby wrócić do dyskusji nad tymi sprawami po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. wtedy będziemy mieli jasność. Chociaż po ostatnim wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego państwo i tak wracacie do sprawy i twierdzicie, że sąd nie miał racji. Dziękuję.
Pani dyrektor, ja rozumiem jak gdyby pani wypowiedź, ale ja mam taką prośbę, że no pani nie jest upoważniona do tego, aby komentować wypowiedzi posłów Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnej Technologii. Pani dyrektor, ja powiem tak, że jeśli upoważnił panią prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do prezentowania stanowiska Krajowej Rady, to na pewno nie upoważnił do komentowania. Przede wszystkim on też, jak gdyby, no, nie jest do tego upoważniony. Przede wszystkim nasze wypowiedzi wynikają z tego, że przede wszystkim powstał pewien problem. Naliczono instytucji, uważamy, niezgodnie przede wszystkim z prawem 1 750 000, które zostały praktycznie wpłacone, uważamy, bez sensu. I w związku z tym powstał pewien bałagan pomiędzy dwoma instytucjami, jaką jest Krajowa Rada Radiofonii i Urząd Komunikacji Elektronicznej. I w związku z tym no, chcemy to wyjaśnić, dlatego że ta komisja pracowała, poświęciła w tej materii 14 posiedzeń. To dzisiaj jest 14 posiedzenie. Niektóre trwały po 6-7 godzin. W szczególności te pierwsze, kiedy były bardzo burzliwe. Kiedy przychodził jeszcze minister administracji i cyfryzacji, pan Michał Boni. I nie ukrywam, że ta materia jest bardzo jak gdyby ważna dla wielu Polaków, którzy oglądają telewizję trwami. W związku z tym trudno się dziwić. Dlatego my komentujemy, dlatego że do naszych biur zgłaszają się właśnie mieszkańcy różnych części naszego kraju. I niejednokrotnie mówię, dlaczego tak są traktowani, tak? Bo ile musieli czekać? I w związku z tym ktoś praktycznie dzisiaj ponosi pewne koszty, czy to jest uzasadnione. My się z tym nie zgadzamy, że to nie jest uzasadnione. Jakby to było takie jasne, proste, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali. To by nie było 14 posiedzeń komisji, tylko byśmy załatwili natychmiast w ręki, tak? A to jednak okazuje się, że rozmawiamy, a w związku z tym widzimy pewne mankamenty, które powstały właśnie tutaj pomiędzy tymi dwoma instytucjami. Dlatego z tym się nie możemy zgodzić, nie zgodzimy, żeby naliczać komuś i ktoś ponosił z tego tytułu, że nie mógł nadawać. W związku z tym, prawda, no jeszcze i środki z reklam i tak dalej, to są ogromne pieniądze przecież, no, za coś, czego nie otrzymał, tak? Bardzo proszę, pan poseł Kazimierz Gołojuch, bardzo proszę, panie pośle.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, tutaj pani dyrektor powiedziała, wasza telewizja, my jesteśmy Polakami, żyjemy w jednym kraju i 2,5 miliona ludzi, którzy opowiedzieli się za tym, żeby ta telewizja była, funkcjonowała, mają takie prawo. Mają takie prawo. I tutaj też powiem, zabrakło dobrej woli. Ja tu nikogo nie oceniam, ale gdyby ta dobra wola była, gdyby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zechciała ten problem rozwiązać dużo wcześniej, byłby rozwiązany. I nie dyskutowaliśmy, tak jak pan przewodniczący powiedział, nie dyskutowalibyśmy tyle razy. Dlatego myślę, że więcej woli i żebyśmy się jako Polacy również szanowali. To tak na koniec. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Znaczy, przepraszam, jeśli kogokolwiek uraziłam, komentując jego wypowiedzi, ale starałam się oczywiście, broń Boże, nie komentować wypowiedzi panów posłów. Ale przepraszam. Natomiast jeżeli chodzi o termin wasza telewizja, chodziło mi tu oczywiście o panią dyrektor Kochanowicz. W ten sposób się zwróciłam, że tutaj chodzi o telewizję, którą reprezentuje pani dyrektor. Nie odnosiłam to do członków komisji, czy też gości zaproszonych na dzisiejsze spotkanie. Więc jeszcze raz przepraszam, jeśli ktoś poczuł się urażony. Nie to miałam na celu absolutnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, pan minister.
Chciałbym jeszcze raz wrócić do tego, co powiedziałem kilkanaście minut temu. Proszę państwa, ta dyskusja, fakty przytoczone pokazują, że przepisy, aczkolwiek w niektórych momentach skomplikowane, są jednoznaczne. Fakt, kiedy można skorzystać z tej proporcjonalnej opłaty, tutaj pani dyrektor zacytowała. W przypadku koncesji telewizji, która nadawała naziemnie. W tym momencie telewizja Trwam nie miała takiej koncesji. Możemy oczywiście dyskutować, że powstała luka w prawie i zabrakło tego przypadku. Ale proszę pamiętać, że urzędnicy muszą działać w obszarze, który przewiduje prawo. Jeżeli tam nie było napisane koncesja do nadawania satelitarnego, to urzędnik nie ma podstawy, aby tak to interpretować. Dlatego nie rozstrzygajmy, czy to postępowanie zostało przeprowadzone w sposób idealny, bo nie wiemy, czy na przykład nie wyszło przy tej okazji, że pewne luki w prawie spowodowały to zamieszanie, pewne zależności czasowe. Tak jak mówiłem, to, że część procesów rozpoczynała się kilkanaście miesięcy wcześniej, to wszystko jest złożone i warto cały czas właśnie pamiętać, że jakby naczelną zasadą urzędnika jest przestrzeganie przepisów. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie przepisy nie są precyzyjne, gdzie pojawia się miejsce na interpretację pracy, na interpretację przepisów dla urzędnika. Generalnie wydaje się, że powinniśmy się starać unikać takich sytuacji i te przepisy w tych obszarach doprecyzowywać. Natomiast mówię, z przebiegu dyskusji wynika, że być może w tym miejscu gdzieś prawo nie zostało precyzyjnie określone. Natomiast proszę zrozumieć, że urzędnik nie może nadinterpretować tego prawa i udzielać, no, wchodzić w tryb proporcjonalnej opłaty, jeżeli prawo wyraźnie tego nie napisało. Także proponuję, nie rozstrzygajmy, a przede wszystkim nie mówmy, że urzędnicy wykazali się złą wolą. Tak jak mówiliśmy, będzie rozprawa w sądzie administracyjnym, która określi sprawę tej opłaty. Myślę, że w tym obszarze sędziowie będą bardzo precyzyjnie badali, czy urzędnicy działali zgodnie z przepisami i w obszarze, które prawo definiuje. I myślę, że tutaj dlatego stąd wzięła się ta propozycja pani dyrektor, że rozstrzygnięcie sądu dostarczy nam nowych faktów, nowych informacji, które pozwolą być może precyzyjniej ocenić i zacząć wydawać osądy. Natomiast teraz wydaje się to przedwczesne.
Bardzo proszę, pani dyrektor Lidia Kochanowicz.
Panie ministrze, to jest bardzo dobra myśl. Natomiast mam w związku z tym takie pytanie. Ja rozumiem, że urzędnicy muszą wykonać swoją pracę zgodnie z przepisami. Stąd pytanie jest, na jakiej podstawie Telewizja Polska otrzymała decyzję rezerwacyjną z datą 27 kwietnia, z datą obowiązywania 27 kwietnia 2014 roku, chociaż ta data nie wynikała z zapisów ustawy o wdrożeniu telewizji naziemnej. To jest pytanie, bo ja rozumiem, to są dwie kwestie proporcjonalności, ale druga sprawa, jeszcze raz mówię, że gdyby decyzja rezerwacyjna dla Telewizji Polskiej była wydana zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą, to Telewizja Trwam mogłaby wyjść na multiplex pierwszy, nie po tych ciężkich bojach 15 lutego, ale dużo wcześniej, to znaczy w momencie zaistnienia tego warunku, o którym mówi ustawa. I byśmy już pół roku wcześniej mogli być, czy pięć miesięcy wcześniej, moglibyśmy być na multipleksie pierwszym. W związku z tym nasze straty i nasze niepotrzebne ponoszone koszty byłyby dużo mniejsze. Dlatego to jest to pytanie, dlaczego Telewizja Polska miała decyzję rezerwacyjną wydaną niezgodnie z ustawą i jeśli już ten fakt został zauważony, a powinien być zauważony w procesie koncesyjnym, dlaczego Urząd Komunikacji Elektronicznej nie podjął działań, aby ten stan naprawić wcześniej niż w styczniu 2014 roku, ale na przykład, żeby on był naprawiony już w lipcu 2013 roku. To jest też problem, o którym tutaj mówimy. Dziękuję.
Czy pani prezes? Tak, Lidia Kozłowska, bardzo proszę.
Tak, dziękuję panie przewodniczący. Już zaczęłam się martwić, że popadłam w niełaskę, bo już kilka razy wcześniej prosiłam o głos, ale jakoś nie udało mi się włączyć do dyskusji.
Przez panią dyrektor z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Widzi pani?
Chciałam jedną rzecz podkreślić, tak? Już na poprzednim posiedzeniu komisji przywiązywałam bardzo dużą wagę do precyzji, jeżeli chodzi o odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane na posiedzeniu komisji. I nasza dzisiejsza odpowiedź, którą wcześniej skierowaliśmy pisemnie, właśnie dążyła ku temu, żeby jak najbardziej precyzyjnie odnieść się do stanu faktycznego, do momentu, w którym następowały poszczególne zjawiska w całym tym procesie. I chciałabym przy tej okazji podkreślić, że oczywiście jesteśmy gotowi dostarczyć jak zwykle jak najbardziej szczegółowych informacji, niemniej jednak jednocześnie zaapelować, ażeby z kolei nasze precyzyjne odpowiedzi nie były komentowane poprzez wyciągnięcie niektórych spraw z kontekstu. I dlatego też trudno jest mi się zgodzić ze stwierdzeniami grubymi mówiącymi o tym, że prezes UKE nie podjął żadnych działań w celu zmienienia decyzji rezerwacyjnej, bo nie jest to prawda i dzisiaj miałam okazję przeczytać naszą odpowiedź, która z precyzją chirurgiczną pokazuje, jakie kolejne kroki zostały wykonane przez prezesa UKE w tym zakresie. I druga rzecz, jeżeli chodzi o sprawy związane z ustawowymi uprawnieniami prezesa UKE odnośnie oceny na przykład tego, czy częstotliwości są wykorzystywane w sposób efektywny, to tak, pojawia się tutaj, i tutaj nawiązuję do wcześniejszego komentarza, element takiej oceny, do której organ jest uprawniony. Nie chciałabym w tej chwili rozwijać dyskusji na temat wszystkich wątków, które tutaj się przewinęły, a ja nie miałam okazji włączyć się do tej dyskusji, dlatego że będziemy wracali do niektórych spraw, które już zostały w jakiś sposób tutaj rozstrzygnięte. Mam natomiast prośbę, jeżeli pojawiają się jakieś konkretne pytania i wątpliwości związane z prezentowanymi informacjami, to jak zawsze będziemy gotowi sprawdzić wszystkie szczegóły i przekazać te informacje bądź na posiedzeniu komisji, bądź pisemnie, co zawsze deklarowałam i tak zakończyło się nasze poprzednie spotkanie na poprzednim posiedzeniu komisji, ale jednocześnie poproszę o to, ażebyśmy rozróżnili pomiędzy tym, co jest stanem faktycznym, a co jest interpretacją zakładającą jakiekolwiek, nazwijmy to, miękkie elementy, zwłaszcza wolę bądź też brak woli, której nie jesteśmy w stanie tutaj w żaden sposób komentować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani prezes. Pan poseł Andrzej Romanek, bardzo proszę.
Pani prezes, otóż to jest kwestia właśnie zrozumienia tego, tej intencji mówiącego i też intencji często piszącego. To jest bardzo istotne przy zapisach czy wykładni prawa. Jest litera i duch prawa. I tu odwołam się do ducha naszego wystąpienia. My nie twierdzimy, że pani nie podjęła działań. My tylko twierdzimy, że te działania, taka była nasza intencja, były niestety spóźnione. Bo tu jest istota rzeczy. Gdyby one były wcześniejsze, tego problemu by po prostu nie było. Bo dzisiaj chyba możemy się zgodzić z faktem, że ta decyzja rezerwacyjna była przyznana zbyt daleko idącym zakresie dla Telewizji Polskiej. Nie powinna była być w takim zakresie wydana. Z ostrożności nawet, ale nawet nie trzeba było tej ostrożności zachować, ale z przepisu ustawy wynika, że ta kwestia kluczowa to był ten warunek pokrycia właśnie 95%. I to był warunek uprzedni, ale termin był końcowy i skoro taka decyzja była wydana, ona niestety zagradzała drogę dla innych koncesjonariuszy ku temu, żeby tą rezerwację uzyskać z uwagi na fakt, że trzeba było tamtą decyzję pozbawić mocy prawnej. Sama się pani ze mną zgodzi, boście podjęli działania w kierunku jej zmiany albo uchylenia dla Telewizji Polskiej. To skoro już wiedzieliście, a przecież ta sprawa wywoływała wiele kontrowersji, emocji, co więcej, budziła powszechne zainteresowanie, to wiedząc, że taka decyzja jest wydana i ona rzeczywiście zablokuje koncesjonariusza w momencie uzyskania koncesji, a o tym fakcie, że on uzyska tę koncesję, przecież widzieliście już 5 lipca 2013, bo wtedy była uchwała, konsekwencją tej uchwały Krajowej Rady była decyzja z 9 sierpnia 2013 roku, to trzeba było co najmniej wcześniej podjąć te działania, a jeżeli nie wcześniej, to już w momencie, kiedy było wysokie prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że koncesjonariusz, czyli w tym wypadku Lux Veritatis, w konsekwencji wydania decyzji koncesyjnej będzie ubiegał się o rezerwację. Wasze działania były słuszne, ale my uważamy niestety, że one były działaniami spóźnionymi z uwagi na to, że decyzja pierwotna, ta istotna, rezerwacyjna była wydana w naszym opinii, w naszym odczuciu. Myślę, że możemy się tu zgodzić w pewnym zakresie, no delikatnie rzecz ujmując, błędnie, bo była zbyt daleko idąca i nie brała pod uwagę pierwszej przesłanki, czyli tego warunku, który był spełniony dużo, dużo wcześniej, tak jak państwo podajecie, już 23 lipca 2013 roku. Już wtedy była przesłanka, myślę, że wiele wcześniej, bo to już mówię, wtedy pokrycie było dużo wyższe, ku temu, aby tę decyzję rezerwacyjną dla Telewizji Polskiej po prostu zmienić, a przynajmniej tak ją ukształtować przy zmianie, podjąć działania, ażeby nie wadziła, przepraszam za to określenie, i nie blokowała koncesjonariuszy w możliwości pozyskania rezerwacji właśnie tejże częstotliwości, co było rzeczą niezwykle kluczową, bo mówimy o dwóch decyzjach. I jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę. Otóż państwo mówicie o różnych stanach faktycznych, ale te obydwie decyzje, i koncesyjna, która powtarza zapis artykułu 7 ust. 2 ustawy, ale też decyzja rezerwacyjna, różne decyzje, ale w oparciu o te same przepisy są wydane, a w treści są zupełnie różne. W jednym jest termin 27, a w drugim jest i warunek, i termin przewidziany w ustawie. Więc Mówimy o tej samej podstawie prawnej. Chodzi o różnych decyzjach, więc zgodzicie Państwo z nami, że jest tu daleko idąca rozbieżność właśnie w interpretacji, wykładni czy sposobie stosowania tego prawa, tego samego, podkreślam, prawa. Dwa organy ze sobą współpracujące zupełnie inaczej to prawo w tym momencie zastosowały. Jeden powiedział 27.2014, a drugi powiedział warunkuje to od przesłanki, która notabene na moment wydania decyzji była już spełniona, a w drugim zakresie od terminu określonego w ustawie jako termin końcowy. Jest tu pewien problem. Nie twierdzimy, że tu jest zła wola, ale uważamy, że ten sposób działania był niestety niewystarczająco adekwatny do tego, co wymagają czy wymuszają na organie administracyjnym przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a wymuszają naprawdę daleko idącą staranność, wzbudzanie w osobach, które się przed organem stawiają czy wnoszą o coś, właśnie to zaufanie. Niestety to zaufanie, wedle mojej opinii, po stronie koncesjonariusza, z Państwa strony zostało zawiedzione. Takie są niestety fakty.
Pani prezes, bardzo proszę.
Ja tylko jeszcze z krótkim komentarzem odnosząc się do poprzedniej wypowiedzi. Myślę, że jeżeli chodzi o stopień skomplikowania całej tej sytuacji, zwłaszcza powiedziałabym gruntu prawnego, to nie powiem nic więcej poza tym, co wcześniej powiedział pan minister. Natomiast jeżeli chodzi o opinię, pozwolę się podporządkować wcześniejszej mobilizacji i komentarzowi pana przewodniczącego, który powiedział, że takich nie powinniśmy komentować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani prezes. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Szanowni Państwo, tak, to niejednokrotnie pokazuje dzisiaj po tych naszych odbytych 14 komisjach, że należy dochodzić do pewnego konsensusu. My jako posłowie niejednokrotnie, kiedy mamy różne informacje na to, że jakiś podmiot jest źle traktowany, musimy jak gdyby ingerować. Więc jeśli chodzi o podmiot, który daje miejsca pracy, który zatrudnia, ma swoje koszty dość poważne, a jeszcze dodatkowo zostało nałożone coś, na co musi wyłożyć duże pieniądze, a z tego praktycznie, tak powiem kolokwialnie, nic nie ma. Więc w związku z tym chodzi o tą zwykłą ludzką przyzwoitość i to niejednokrotnie zasłaniamy się pewnymi przepisami, a jednak pewne decyzje zostały spóźnione, gdzie później widzimy, że to jak gdyby rodzi w pewnym sensie pewne straty. Więc jeśli budzi pewne straty i obawy, jak gdyby przedsiębiorstwo, czy ono przetrwa, czy ono będzie funkcjonować. No bo w związku z tym, tak jak my wcześniej mówili, można nam zarzucić, że my się znów czepiamy 114 lat dla kogoś rozłożonych, a drugiemu podmiotowi nie chcemy tego rozłożyć. Więc nie możemy traktować w jeden sposób taki czy inny. Oczywiście możemy wchodzić w szczegóły, że to są inne przepisy, że to co prawda dotyczyło może trochę po części innego. Więc w związku z tym ja nie ukrywam, że chcę bardzo serdecznie, przede wszystkim ogólnie rzecz biorąc, podsumowując, podziękować za te posiedzenia, w których żeśmy niejednokrotnie rozmawiali. Były te dyskusje dość czasem burzliwe, ale przede wszystkim, aby jak najmniej dochodziło do takich problemów, które będą później, prawda, tworzyć jak gdyby niechęć do prowadzenia działalności i do pracy tutaj praktycznie w naszym kraju. Ja wiem, że podmioty inne mają jak gdyby zwolnienia ogromne, łatwiej im funkcjonować, ale tutaj przede wszystkim musimy zadbać o podmioty, które funkcjonują w naszym kraju i praktycznie przyczyniają się do rozwoju naszego kraju, do rozwoju gospodarczego. I tutaj musi być przede wszystkim jak gdyby to ocieplenie tej sytuacji, tej atmosfery, bo w innym przypadku myślę, że na pewno będziemy skazani na niepowodzenie i później będą zawsze takie komentarze. Dlatego ja serdecznie bardzo dziękuję wszystkim za posiedzenie. Zamykam w dniu dzisiejszym. Zapis z posiedzenia będzie do wglądu w Kancelarii Sejmu, w Sekretariacie Sejmowej Komisji Nadzoru Nowoczesnych Technologii. Dziękuję bardzo za udział. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, zakończyliśmy posiedzenie Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Pan przewodniczący Mieczysław Golba, Solidarna Polska, również kandydat do Parlamentu Europejskiego. Panie pośle, jakbyśmy podsumowali ten czas, ciągłe te pytania o interpretację prawa odnośnie Fundacji Lux Veritatis, nadawcy telewizji Trwam, odnośnie terminów podawania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, a także przez Krajową Radę możliwości nadawania tego fizycznego, bo to się rozchodzi, no i ta ogromna opłata, która musiała zostać uiszczona, aby nie nadawać, ale jednak by nie zarzucono niegospodarności czy też braku finansowego, jeśli chodzi o telewizję Trwam.
Tak, ja powiem niejednokrotnie, kiedy rozmawialiśmy na naszych posiedzeniach, to było widać czasem rzeczywiście jak gdyby brak dobrej woli, bo zasłanianie się dzisiaj, załóżmy przepisami prawa, załóżmy wynikającymi, które są niejednokrotnie jak gdyby rozbierane na czynniki pierwsze, w zależności od tego, który prawnik to przedstawia i w którą stronę prawda chce jak gdyby dążyć. Ja myślę, że my musimy dążyć prosto, przede wszystkim zawsze w taki sposób, aby pomagać, nie utrudniać. Jeśli komuś przeszkodzimy w prowadzeniu działalności gospodarczej, kiedy my go barczymy dodatkowymi kosztami, takimi, które nigdy nie powinny mieć miejsca, tak jak w przypadku telewizji Trwam Fundacji Lux Veritatis, 1 750 000, przecież to jest ogromna strata dla telewizji, przecież to jest ogromna strata dla fundacji. Jak ona ma funkcjonować? Przede wszystkim przecież zatrudnia, jak powiedziałem wcześniej, zatrudnia przede wszystkim no, pracowników, przecież to są ogromne koszty. Więc w związku z tym, jak traci się drugi raz jeszcze dodatkowo, prawda, w związku z tym, że nie możemy reklam, prawda, zamieszczać i tak dalej. Więc to są dodatkowe obciążenia. Więc jak można funkcjonować? Dlatego musimy robić wszystko, aby te miejsca pracy tworzyć, aby gospodarkę rozwijać, aby to przede wszystkim była dobra wola zawsze. To, ja mówię, te 14 komisji pokazuje, że można się porozumieć, można zawsze jak gdyby dojść do pewnego sukcesu, konsensusu, ale to muszą być te strony zgodne. One nie mogą jak gdyby na siebie być wrogo nastawione, nie wiem, wasza telewizja, nasza. Nie. To jest nasza polska, prawdziwa telewizja, którą my kochamy jako Polacy, my ją szanujemy i będziemy zawsze o nią się troszczyć i zabiegać. Ale my jako parlamentarzyści przede wszystkim będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby nie dochodziło do krzywdzenia podmiotu gospodarczego, jakim jest Fundacja Lux Veritatis. Więc jeśli ona dzisiaj, tak jak wspomniałem wcześniej, płaci podatki, prawda, daje zatrudnienie, daje miejsce pracy, więc nie można w taki sposób traktować podmiotu gospodarczego w naszym kraju. Jeśli różne koncerny, prawda, zagraniczne mają ogromne ulgi finansowe, gdzie są te pieniądze wyprowadzane, powiem, co uczciwie z pewną odpowiedzialnością za granicę naszego państwa. Jeśli dzisiaj, załóżmy, tworzy im się lepsze warunki, specjalne strefy ekonomiczne, daje im się możliwości funkcjonowania i tak dalej, może i dobrze. Ja nie krytykuję do końca dla krytyki, tylko że dlaczego nie troszczymy się o naszych? Jeśli dzisiaj kupujemy polski produkt, jeśli dzisiaj kupujemy praktycznie, można powiedzieć, to, co polski przedsiębiorca wyprodukował, to dajemy miejsca pracy, musimy mieć tą świadomość, dajemy miejsca pracy, jak gdyby tym właśnie ludziom mieszkającym w Polsce, a wiemy, że miliony wyjeżdża za granicę, tak? A wiemy, że już kolejny będzie znów wyjeżdżać, bo widzimy nowa fala ludzi, którzy kończą szkoły i tak dalej. Więc w związku z tym my musimy się troszczyć o to i w związku z tym dzisiaj, kiedy ta komisja praktycznie, można powiedzieć, podsumowując tych praktycznie no, 14 posiedzeń, pokazuje, że niejednokrotnie czeka taki czasem opór urzędnika, jak gdyby blokuje tą całą piękną inicjatywę wielu wspaniałych ludzi i tutaj moje jak gdyby ukłony w stronę pani dyrektor Lux Veritatis, dyrektor finansowy, a w szczególności ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, który no, ogromnym sercem troszczy się przede wszystkim o telewizję Trwam, o Radio Maryja i angażował się. Ja przecież pamiętam, jak on przychodził na nasze komisje. On u kulach przychodził przede wszystkim, jak przecież był widać u niego choroby ogromną, a on chciał przede wszystkim być tutaj z nami, troszczyć się o Polskę, o Polaków, aby mieli ten przekaz, ten prawdziwy przekaz do nich, żeby dotarł, co jest, jaka sytuacja obecna w naszym kraju, gospodarcza, społeczno-gospodarcza, czy ludzie będą mogli praktycznie w swojej Polsce godnie żyć. I to jest ogromny mój szacunek dla ojca dyrektora, naprawdę, i dla telewizji Trwam, dla Radia Maryja, dla w szczególności tutaj Fundacji Lux Veritatis. Także naprawdę jestem pewny podziwu i to, co mogliśmy zrobić, to wszystko dla dobra sprawy.
Dziękuję, panie pośle, za tą obecność, za komentarz po spotkaniu Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, sprawa telewizji Trwam, opłat koncesyjnych. Pan poseł, który jest też przewodniczącym tej komisji, także bardzo serdecznie dziękujemy, no i pozdrawiamy, życzymy też wszystkiego dobrego.
Dziękuję również, pozdrawiam, aby jak najmniej było takich, załóżmy, spotkań, gdzie musimy rozstrzygać pewne problemy i krzywdę, w szczególności was w tym przypadku i ogólnie można powiedzieć wszystkich tych, którzy kochają telewizję Trwam. I z tym się nie możemy pogodzić, dlatego będziemy robić wszystko, aby przede wszystkim telewizja dobrze funkcjonowała, fundacja tak, żeby się to wszystko fajnie rozwijało, pięknie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie. Jest również z nami pan poseł Andrzej Romanek, poseł Solidarnej Polski, mecenas również prawa. Panie pośle, no ciągle jednak ta komisja, która trwała dzisiaj, ta dzisiejsza, ciągle gdy uważnie słuchaliśmy wystąpień przedstawicieli pani prezes Łukę, czy tutaj w konfrontacji, w interpretacji prawa, ciągle widzimy te rozbieżności, twardą postawę, no i mimo, że zapewniano nas, że nie ma złej woli, to niestety, tak jak mogliśmy się przyglądnąć, kwestia dat, kwestia objęcia 95% powierzchni Polski, a więc te dwa warunki, one były szafowane i ciężko nam stwierdzić dzisiaj, czy tak rzeczywiście było, że nie było tej złej woli rzeczywiście stosowania prawa. Tak, może to jest bardzo szerokie zdanie, no ale takie mamy wrażenie.
Ja odnoszę wrażenie, że grzesznikowi, czyli zarówno prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ale też i prezesowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ciężko przyznać się do grzechu, żeby nie powiedzieć do błędu, który tutaj został popełniony, bo w rzeczy samej ustawa była precyzyjna, mówiła o dwóch warunkach. Po pierwsze, objęcie tą telewizją naziemną 90% populacji naszego kraju, powierzchni naszego kraju, a drugi aspekt to był termin końcowy, 27 kwietnia 2014 roku. I otóż cóż się okazuje? Decyzja ta, która dawała Telewizji Polskiej prawo rezerwacji, czyli nadawania na multipleksie, nie wzięła w ogóle pod uwagę aspektu spełnienia tej właśnie przesłanki 95% pokrycia, która została zrealizowana już w 2013 roku, a decyzja była wydana do roku 2014. Ja odnoszę wrażenie, że niestety, muszę tu przyznać, doszło do pewnej nadinterpretacji przepisów prawa. Można było skorzystać z czegoś, co zaszkodziło Fundacji Lux Veritatis i w tym wypadku telewizji Trwam, ale w konsekwencji zaszkodziło tym, którzy te telewizje oglądają. I skorzystać z tej drugiej przesłanki od razu, nie bacząc, a powinien był to organ, prezes Urzędu Regulacji Elektronicznej, ten aspekt zbadać, nie bacząc na pierwszą kluczową przesłankę pokrycia kraju. Rok prawie różnicy. Duża odległość. W związku z powyższym to działanie miało aspekt niestety, wedle mojej opinii, zaporowy, żeby nie powiedzieć złej woli. Skoro był taki bój o koncesję, a koncesję w końcu uzyskano, wiele osób się o to starało i podpisywało i prosiło i osiągnięto sukces, to jeszcze jest drugi mur, który musimy przejść. I tutaj się blokuje Fundację Lux Veritatis. Ale zwrócę na jeszcze jeden aspekt uwagę, bo to też dowodzi niejako złego nastawienia czy złej interpretacji przepisów prawa. Podkreślam, prawo to litera, ale też i duch, czyli ta intencja, wola ustawodawcy, na którą trzeba bardzo mocno zwracać uwagę. Opłata koncesyjna, no skoro mamy gigantyczne opóźnienie, to rodzi się pytanie, dlaczego opłata ma być w pełnej wysokości, a nie zmniejszona o ten okres, kiedy nie z winy koncesjonariusza, w tym wypadku Fundacji Lux Veritatis, nie skorzystano z możliwości nadawania telewizji, ale z winy organu, który wydał tą decyzję dla telewizji publicznej. I otóż tego nie uwzględniono. Tym bardziej, że przepis ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mówi wyraźnie, że ta aspekt proporcjonalności czy ekwiwalentności powinien być uwzględniony. A ja odnoszę wrażenie, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła zasadę interpretacji sobie właściwej, a nie interpretacji właściwej. I ta interpretacja niestety jest niekorzystna dla Fundacji Lux Veritatis. I zwracam uwagę na jeszcze jeden aspekt. No przecież osoby, które stają przed organami takimi jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, chcą mieć zaufanie, że te organy działają zgodnie z konstytucją, na podstawie i w granicach prawa. Ja odnoszę jednak wrażenie bardzo, i myślę, że to wrażenie jest też wszystkich telewizów, że to zaufanie zostało nadszarpnięte, żeby nie powiedzieć, że dzisiaj ludzie, którzy będą się starać o koncesję, nie będą mieli żadnego zaufania do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Właśnie z uwagi na to restrykcyjne, złe, bym powiedział, postępowanie wobec Fundacji Lux Veritatis, ale tak naprawdę postępowanie wobec polskich katolików, którzy chcą mieć własną telewizję. I to nie tylko fundacja została narażona na te restrykcyjne konsekwencje złego stosowania prawa, ale my wszyscy. Dlatego, że nie mogliśmy przez okres właściwy, który był dostępny zgodnie z prawem, korzystać z dobrodziejstw telewizji Trwam. I za to odpowiedzialność ponosi zarówno prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ale też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i prezes tejże Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I konkludując, tak jak powiedziałem na początku, często grzesznik do grzechu czy do błędu niestety przyznać się nie chce. I tak jest niestety w tym wypadku.
Dziękuję, panie pośle, za ten komentarz. Pan poseł Andrzej Romanek, Solidarna Polska. Również jest z nami pani dyrektor Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani dyrektor, kolejna komisja tutaj, jeśli chodzi o innowacyjność, nowoczesne technologie, to 14. Przysłuchiwaliśmy się z uwagą tym wystąpieniom. Ciągle mamy jednak wrażenie, że tak jak mówił tutaj nam pan poseł, interpretacja prawa jest jakby jedna, natomiast ciągle czy UKE próbuje tutaj do błędu się nie przyznać i nie chce podjąć odpowiedzialności także za tą decyzję i także za tą opłatę, którą musiała uiścić Fundacja Lux Veritatis?
No, ja myślę, że dzisiejsza komisja obnażyła jednoznacznie i wskazała jednoznacznie, że instytucje państwowe, jakimi są Krajowa Rada, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, powiedziały nam ci tak, nie panowaliśmy i nie panujemy nad tym, co się działo z cyfryzacją w kraju. Nie ma instytucji odpowiedzialnej za proces cyfryzacji kraju. Tak to dzisiaj ja zrozumiałam, prawda? Ponieważ Urząd Komunikacji Elektronicznej, który jest zobowiązany wydawać decyzje rezerwacyjne zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą o wdrożeniu telewizji naziemnej, mówi tak, owszem, wydałem decyzję rezerwacyjną dla telewizji polskiej niezgodnie z prawem, no ale cóż, no... Tak się stało, prawda? Nie ponoszę z tego tytułu konsekwencji i niech za to zapłaci podmiot, czyli Fundacja Lux Veritatis, która nie mogła wejść na multiplex pierwszy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mówi nam tak, ja wydałem ogłoszenie oraz decyzję zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą o wdrożeniu telewizji naziemnej, wskazałem termin, a że nie było tych częstotliwości, bo miała je Telewizja Polska, to przecież było powszechnie wiadomo. Nie wiem, co to znaczy w prawie powszechnie wiadomo, ale chcę powiedzieć, że fundacja wiedziała, że będzie mogła wejść na multiplex pierwszy wtedy, kiedy zostanie spełniony warunek z ustawy, czyli i który został spełniony 23 lipca, czyli jeszcze przed otrzymaniem przez fundację decyzji koncesyjnej. I minister administracji i cyfryzacji, prawda, mówi nam tak, że on tak właściwie to nie odpowiada za nic, ponieważ Urząd Komunikacji Elektronicznej może popełniać błędy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest poza jego gestią i w związku z tym, no cóż, niech rozstrzygnie sąd. Powiem tak, Fundacja Lux Veritatis, która jest podmiotem, powiem oczywiście moje subiektywne odczucie, niepoprawnym politycznie, niechcianym w tym, bym powiedziała, przez rządzących, prawda, ponieważ no, nie będę tego dalej rozwijała, ponosi konsekwencje finansowe za działania urzędników i śmiem twierdzić, mam takie przekonanie, że te działania nie były działaniami przypadkowymi. Tutaj na tej komisji nie mówiliśmy o wielu inicjatywach, które podejmowała Fundacja Lux Veritatis, aby sprawę wyjaśnić, aby przyspieszyć moment wejścia na multiplex, aby przyspieszyć sprawę zmiany decyzji rezerwacyjnej dla Telewizji Polskiej i te wszystkie działania były ucinane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz przez ministra administracji i cyfryzacji. Mówią nam tak, rozstrzygnie sprawę sąd. Ja już teraz mówię jako obywatel, nie jako dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, tylko jako obywatel, który ma ostatnio wiele doświadczeń, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sądów. Powiem tak, ten ma rację, kto ma władzę. Fundacja nie ma władzy, ale mam nadzieję, że być może tym razem w sądzie dojdziemy sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim naszym widzom. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Transmitowaliśmy dla Państwa posiedzenie Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Sprawa Telewizji Trwam. Ciągłego domagania się tej sprawiedliwości, którą, jak mogli Państwo obserwować, ciągle w interpretacji prawa jawnie nie było. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.